całej Księdze Rodzaju wąż nigdzie nie jest nazwany szatanem. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest istota duchowa. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest Lucyfer. Wydaje mi się, że obecność węża w raju to jest symbol, który oznacza dar największy, jaki może być w ogóle dla człowieka, czyli dar wolności. W najstarszych formach religii biblijnej Jahwe ma żonę, ta małżonka ma na imię Ashera. Jawo, Jabe, Jahwe to są bardzo popularne rekonstrukcje tego imienia i powiedziałbym, że nawet bardziej prawdopodobne niż Jahwe czy Jehowa. To, że Maryja się częściej pojawia w Koranie niż w Biblii, jest dosyć kuriozalne. Ta literatura najstarsza, wczesnochrześcijańska, ona w ogóle nie wspomina o Maryi, nie mówiąc już o jej wniebowzięciu. To nie jest bajka o zakładzie, tak jak powszechnie rozumiemy, że to jest taka igraszka Pana Boga, że Bóg się z szatanem założył, czy Hiob jakby wytrzyma, czy nie wytrzyma. W tej księdze Hiob jest reprezentantem człowieka jako gatunku, jako natury ludzkiej i on ma jako człowiek odpowiedzieć na pytanie w ogóle, czy człowiek jest dobry, czy człowiek w ogóle może z siebie cokolwiek wykrzesać dobrego, czy jest faktycznie maszynką, która tylko odpowie Bogu dobrem wtedy, kiedy jest to dla niego dobry interes.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Didaskalia, spotkanie z Państwa ulubionym specjalistą od, powiedziałbym, tematów biblijnych, ale to by było zbyt wąskie i zawężyłoby jego kompetencje, wiedzę i doświadczenie, bo profesor Marcin Majewski rzeczywiście opowiada o Biblii, ale tak naprawdę na tematach starożytnych, wczesnochrześcijańskich, no zna się fantastycznie. Biblista, teolog, popularyzator wiedzy w tym zakresie, autor kanału Marcin Majewski na YouTubie. Jest naszym gościem. Dzień dobry, profesorze, witaj.
Dzień dobry, Patrycjuszu, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że ponownie u ciebie jestem.
No, jakoś tak się przyjęło, że państwo, nasza publiczność, twoi odbiorcy didaskaliów, nie tylko lubią tę tematykę, ale lubią też podawaną w taki sposób, bym powiedział, bardzo przystępny.
No. Nie, no jest to niesamowite, że te nasze rozmowy faktycznie dobrze gdzieś tam są odbierane i z tego się bardzo cieszę. No, tematyka w ogóle w Polsce myślę, że jest ważna i ciekawa, no bo gdzieś tam staramy się dotykać tematów, które są ważne dla wielu Polaków, ale też to dotykamy w sposób zupełnie nowy, inny, nie? Więc...
Tak, no myślę, że to jest tak, że opowiadasz o rzeczach, o których my wiemy od dziecka, naprawdę od dziecka, tak, na przykład słowo modlitwy jakieś, prawda? A jednak potrafisz to stawić w takim świetle dla nas zupełnie nowym, mimo że słowa powtórzone przez nas no, setki tysięcy razy. Słuchaj, co my wiemy na temat Matki Jezusa Chrystusa? Na przykład na temat kresu jej ziemskiego bytowania. Po pierwsze, to było... Warto to rozróżnić, to jest dla większości z Państwa oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Są dwa słowa, jest w niebo wstąpienie i w niebo wzięcie. W przypadku Maryi mamy oczywiście do czynienia z tym drugim.
Że ona sama jakby nie wstępuje, bo to mówi się o w niebo wstąpieniu Jezusie, natomiast o Maryi się mówi w niebo wzięcie. Ja bym nawet dodał, jeszcze jest trzecia forma, zaśnięcie, bo na przykład kościoły wschodnie, a jakby w kontrze do kościołów zachodnich, bardziej mówią o coś na zasadzie śmierci albo zaśnięciu, tak? Kościoły zachodnie bardziej mówią o w niebo wzięciu. No tak, jest to ciekawe, że sama Biblia no, nic na ten temat nie mówi, tak? I to jest taka pierwsza oczywista informacja, dość ważna. No, Maryja jest postacią, o ile z jednej strony jest ogromnie ważną w historii, powiedzmy, biblijnej, o tyle jest postacią jakoś tam drugoplanową. I wiele postaci, tych takich postaci w tle, gdzieś tam ich koniec życia nie jest zaznaczany w Biblii, podobnie jest tutaj. Co ciekawe, nawet bym powiedział coś więcej, że w ogóle w najstarszych pismach chrześcijańskich, i to może już troszkę naszych widzów zdziwię, bo najstarsze pisma chrześcijańskie to nie są Ewangelie, tylko to są niektóre listy świętego Pawła, tak jak list do Tesaloniczan, list do Galatów czy do Koryntian, to tak naprawdę ta literatura najstarsza, wczesnochrześcijańska, ona w ogóle nie wspomina o Maryi, nie mówiąc już o jej wniebowzięciu. Pojawia się co prawda w liście do Galatów taka wzmianka, że Bóg zesłał swojego syna zrodzonego z niewiasty. To jest jedyna wzmianka w całym korpusie listów pawłowych, gdzie pojawia się właśnie no, jakby nawiązanie do Matki Jezusa, bo jest powiedziane właśnie zrodzony z niewiasty.
Ale bez imienia? Po prostu?
Bez imienia. Czyli dokładnie nawet u Pawła jakby ta wzmianka nie ma na celu jakby wspomnienia roli Matki Jezusa, tylko bardziej pokazanie, że Bóg zesłał swojego syna jako człowieka. To jest bardziej fenomen chrystologiczny, czyli podkreślenie, że on urodził się jak każdy inny człowiek, czyli urodził się z kobiety. Tak? Więc jakby można powiedzieć, że ta wzmianka nie jest mariologiczna, tylko jest bardziej chrystologiczna, w związku z czym pierwsze źródła w ogóle milczą na temat Maryi, no a właśnie dopiero później w Ewangeliach pojawia się, chociaż bardzo sporadycznie. Natomiast o wniebowstąpieniu to jest ciekawe, czy o wniebowzięciu.
Właśnie powiedziałeś, że nie ma tego w Biblii?
W ogóle nie ma tego w Biblii.
Skąd my to wiemy?
To jest najpóźniejszy dogmat ustalony przez Kościół katolicki dopiero w XX wieku. To jest 1950 rok, z tego co wiem. Bo nie jestem jakimś mariologiem, specjalistą od współczesnej historii Kościoła, ale tak, to jest 1950 rok, to jest czyli dopiero po 2000 lat chrześcijaństwa, tak, katolicyzm doszedł do wniosku, żeby zdogmatyzować prawdę o wniebowzięciu Maryi, czyli bardzo późno, można by powiedzieć. Ta prawda, co ciekawe, ona się gdzieś tam pojawia, ale w ogóle nie od początku. Ona się pojawia chyba z tego, co pamiętam, dopiero gdzieś 4-5 wiek, mamy takie jakieś starożytne manuskrypty Transitus Mariae, czyli przejście Maryi, tak? I faktycznie tam się pojawia jakaś sugestia, właśnie popatrz, że już nie pojawia się informacja o śmierci, tylko mówi się przejście, tak? Mamy jeszcze jakieś tam teksty, właśnie, ale dopiero 4-5 wiek, gdzie się pojawia dormitio, czyli zaśnięcie, nie? Ale wcześniej nic, ani Biblia, ani pierwszy Kościół, ani wczesna tradycja chrześcijańska nic na temat wniebowzięcia Maryi nie mówi. W ogóle na temat historii, tam chyba jest tak, że w Dziejach Apostolskich ostatnia wzmianka to jest, jak Maryja jest z apostołami w Wieczerniku i modli się z nimi, co jest bardzo ciekawą, taką bardzo ważną. To jest akurat mariologiczna, bardzo ważna wzmianka, bo Maryja jakby uczestniczy w modlitwie pierwszego Kościoła, wzywa Ducha Świętego, to jest to zesłanie Ducha Świętego. Natomiast później znika całkowicie z kart Biblii.
Czy to się da jakoś wytłumaczyć, ta taka nieobecność Maryi, czy to jest po prostu przypadek, czy jednak można interpretować w jakiś sposób to, że jej aż tyle nie ma?
To znaczy tak, rzeczywiście jest to ciekawe, zwłaszcza w takim zderzeniu z tym, jak dzisiaj wygląda kult maryjny w kościele chociażby katolickim.
No właśnie.
Jak ten kult jest ważny. No to faktycznie, w Biblii można by to wytłumaczyć albo po pierwsze rolą kobiet w starożytności. Pamiętajmy, że te role kobiet były mniej eksponowane, nazwijmy to, niż role męskie. Poza tym, właśnie tak jak powiedziałem, że Maryja w Biblii jest raczej postacią w tle. O ile jest bardzo ważną postacią i w pierwszym kościele ta prawda będzie rozwijana, o tyle w samej Biblii wyraźnie nacisk jest położony na pierwszoplanową rolę Jezusa, tak? To, czego On dokonał i to, co dokonało się w Jego osobie, nie? Więc wszystko inne będzie tak jakby drugoplanowe. I tutaj też ta rola Maryi jest, no chociażby weźmy najstarsze Ewangelie, powiedziałem, że w listach Pawłowych praktycznie wzmianki o Maryi nie ma. Najstarsza Ewangelia Markowa to jest zaledwie kilka krótkich wzmianek, zupełnie marginalnie się pojawia. W Ewangelii Mateusza, ona z kolei, Mateusz bardziej kładzie rolę na rolę Józefa, czyli ojca, jakby przynajmniej ziemskiego, w tym zemstwie ojca Jezusa. Ewangelia Jana dwa razy wspomina o Maryi, ale tylko te dwa razy, to jest Kana Galilejska i scena pod krzyżem. No, co prawda, to są bardzo ważne aspekty, ale tylko dwa. I dopiero Ewangelia Łukasza to jest ta Ewangelia, która rozwija wątki maryjne. Ona jest bardzo kobieca, w ogóle ta Ewangelia, i bardzo mariologiczna. Chociaż powiem też taką najnowszą hipotezę, która byłaby zgodna z tym, co teraz powiedziałem, z tym rozwojem, że nie Ewangelia Jana, według niektórych najnowszych opracowań biblijnych, najnowszych takich książek, publikacji, które się ukazują, to Ewangelia Łukasza byłaby najpóźniejsza, albo przynajmniej tradycja Łukaszowa byłaby najpóźniejsza. Bo wcześniej zawsze się mówiło, że to Ewangelia Jana, ona jest najbardziej rozwinięta teologicznie i w związku z tym jest uważana za najpóźniejszą, koniec pierwszego wieku, niektórzy mówili początek drugiego wieku, Ewangelia Janowa. Okazuje się, że tradycja Janowa, czy nawet sama Ewangelia, może być wcześniejsza, że to Łukasz wzorował się na przykład na Janie w pewnych aspektach, a nie odwrotnie, i że to Łukasz jest jakby najpóźniejszy. I ta mariologia w Ewangelii Łukasza, no jest dopiero tutaj jest rozwinięta. Tam mamy zwiastowanie archanioła Gabriela, właśnie Maryi, tam mamy nawiedzenie świętej Elżbiety, tam mamy...
Łukasza
w tej Ewangelii. Tam mamy narodzenie Jezusa, właśnie ta rola matki. Tam mamy później obrzezanie w świątyni i kolejne elementy, gdzie to się pojawia. Natomiast w pierwszych tekstach właśnie ta rola Maryi jest bardzo taka delikatna w tle, chociaż dotyczy bardzo ważnych momentów.
Tak na marginesie, to co teraz powiedziałeś o tym najnowszym stanie badań, to nieźle koresponduje z tym, o czym mówiliśmy podczas naszego pierwszego spotkania, że chociaż rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 2000 lat, to nie jest nauka zamknięta. Znaczy, to
dokładnie
cały
tak.
Czas powstają nowe opracowania, pojawiają się nowe fakty, nowe interpretacje, datowania tekstów, niesamowite.
I nawet a propos tego, co naszego pierwszej rozmowy, która miała miejsce pewnie na pewno ponad rok temu, jeżeli nie wcześniej, no to wtedy właśnie jeszcze nawet tych informacji tak nie było, bo ja mówię, ja się powołuję na przykład na źródła czy nowe opracowania dokładnie z 2025 roku, więc bardzo świeże, które pokazują właśnie jakby trochę inny układ w ogóle powstawania Ewangelii, nie? Więc te badania są naprawdę ciągle żywe, świeże i tu się dużo rzeczy
tak
nowych,
jest, tak jest. To też
ważnych
warto,
dzieje.
Żeby przypomnieć o tym i to powtórzyć, podkreślić, że to jest absolutnie żywa nauka, chociaż dotyczy bardzo dawnych, sprzed dwóch mileniów tekstów często. A powiedz proszę, bo wyczytałem też, że to nawet w Koranie Maryja jest wcześniej, jest częściej wspomniana niż w Biblii. W Koranie 26 tak. razy, w Biblii mniej.
Tak.
I zresztą jest tam nazywana w Księdze Świętej Islamu jako Chrystus, czy Jezus jest nazywany po prostu Synem Maryi, prawda? Mm-hmm. To jest niesamowite, że u nas, no szczególnie w Polsce, jest to delikatnie mówiąc nieintuicyjne, biorąc pod uwagę niezwykle popularny kult maryjny. Dla nas to jest, no, pewnie nie można powiedzieć centralna, jeśli nie jedna z centralnych postaci kultu religijnego, no bo wiadomo, że nie, to jednak no, absolutnie niezwykle ważna postać dla ludzi wierzących.
Zdecydowanie. Zdecydowanie. W ogóle dla kultu polskiego, ale w ogóle dla kultu Kościoła katolickiego, bo są też inne kraje, na przykład Filipiny czy inne, które również kult maryjny mają bardzo mocno, nawet nie wiem, czy nie mocniej niż w Polsce rozwinięty, ale tak, polska tradycja, zwłaszcza katolicka, ona jest bardzo maryjna. Natomiast faktycznie z tego punktu widzenia to, że Maryja się częściej pojawia w Koranie niż w Biblii, jest dosyć kuriozalne i to ciekawe, na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę. Tam właśnie Jezus się pojawia jako Isa ibn Mariam, czyli Jezus syn Maryi. I w ogóle Maryja w Koranie to jest jedyna postać, która jest kobieca, która się pojawia w Koranie z imienia. I generalnie powiedziałbym tak, że islam czci Maryję, czy bardziej może podkreśla wartość Matki Jezusa, przyjął od chrześcijaństwa tą formułę, że ona jest nawet dziewicą, prawda, że jest Matką Jezusa i właśnie często wspominana jest jedna sura, która nazywa się nawet Mariam, czyli jedna z sur koranicznych, mamy te 114 sur Koranu, czyli takich dużych rozdziałów Koranu, nosi tytuł właśnie Mariam, czyli Maryja. Więc to jest też niesamowite. I rzeczywiście jest tak, że Koran jakby widzi dużą wartość jakby w postaci Maryi jako wzorze wiary, wzorze powiedzmy czystości. Natomiast to, że to, co wspomniałeś, że w Koranie Jezus jest nazywany właśnie Isa ibn Mariam, czyli jako syn Maryi, to z jednej strony jest podkreślenie jej roli, ale z drugiej strony to jest pewna polemika chrześcijańska również, no bo Koran, o ile przyjął Jezusa jako proroka i przyjął Marię jako matkę proroka, no to oczywiście nie uznaje bóstwa Jezusa. Tak, to jest podstawowa różnica między jakby religią islamu a religią chrześcijańską. I w związku z tym w Koranie właśnie podkreślanie tego, że Jezus jest synem Maryi, ma podkreślać jego ziemskie pochodzenie. Także owszem, on jest prorokiem jakby wybranym przez Boga. To islam jest tu bardzo jednoznaczny. Jezus jest, Isa jest bardzo ważnym prorokiem islamu. Natomiast no, nie jest Bogiem.
Synem tak, Boga. To, nie jest synem Boga, jest synem Maryi.
Dokładnie, synem Kupiety. Maryi. Dokładnie tak. I to ma podkreślać właśnie jego ludzkie pochodzenie. Ale a propos właśnie tego chrześcijańskiego spojrzenia na... wspomniałeś na początku o wniebowzięciu Maryi. To powiem o jedną taką ciekawostkę, która w ogóle jest takim tematem bardzo ciekawych sporów, niesamowitych takich kontrowersji i takiego zderzenia, jak się jest w Ziemi Świętej. Bo się idzie w Jerozolimie do Doliny Cedronu i normalnie katolicy, którzy odprawiają drogę krzyżową, prawda, no wiadomo, mają ten dogmat właśnie o wniebowzięciu Matki Bożej, odwiedzają w samej Dolinie Cedronu, można powiedzieć w samej głębi Doliny Cedronu jest kościół grobu Maryi. I katolicy nie mają problemu, żeby sobie wejść do właśnie kościoła prawosławnego, gdzie jest grób Maryi, wejść do tego grobu, prawda, pomodlić się przy tym grobie i sobie później wyjść. I chyba nawet niektórzy sobie nie uświadamiają,
co robią, znaczy, co robią, że to nie gra.
Że to trochę nie gra, bo z jednej strony kościół mówi o wniebowzięciu, a z drugiej strony mamy właśnie w Jerozolimie świątynię grobu Maryi. Natomiast to pokazuje pewne zderzenie dwóch chrześcijańskich podejść do właśnie to, co wspomniałeś, do tego odejścia. Czy Maryja odeszła najpierw umierając normalnie, jak każdy człowiek, no bo skoro nawet Jezus, można by powiedzieć, umarł na krzyżu jako Bóg, no to trudno, żeby człowiek był jakby, nie wiem, ważniejszy od Boga, lepszy od Boga. Mhm. Więc tradycja wschodnia podkreśla, że Maryja przeszła przez śmierć, tak? Natomiast tradycja zachodnia, czyli katolicka, ona bardziej podkreśla to, że to, ta śmierć, że to była bardziej takie zaśnięcie, że to było takie delikatne przejście i tam się bardziej mówi właśnie o zaśnięciu, ale o tranzycie.
To byłby jedyny taki przypadek. Maryja, nie ma w historii Kościoła drugiej takiej sytuacji, w której człowiek z ciałem.
Tak jakby z ciałem został wzięty do nieba. Dokładnie. Znaczy mamy wniebowzięcie na przykład Eliasza. Jakby jedna scena ze Starego Testamentu mówi o wniebowzięciu Eliasza, że on tam na tym rydwianie ognistym gdzieś tam, prawda, został porwany do nieba przez Boga. Natomiast jest to trochę inna rzeczywistość, bo tutaj mówimy o tym, że właśnie, że według jakby... To ja mówię, to jest rozwijająca się wiara Kościoła. Tego w Biblii wprost nie ma, tak? W ogóle to jest jakby taki też w ogóle ciekawostka, że mówi się o... Katolicy bardzo chętnie mówią, że mamy objawienie publiczne. Jako katolicy mówimy, że mamy objawienie publiczne w Jezusie, ono jest zamknięte i nic do tego objawienia nie możemy dodać. Do tego publicznego, biblijnego objawienia ono jest zamknięte, nic nie możemy dodać, a z drugiej strony dodajemy dogmat, no, który z Biblii wprost nie wynika. On ma ciekawy jakby rozwój właśnie historyczny, wprost z Biblii nie wynika. On wynika, no to może jeszcze gdzieś tam, czy powiemy, czy nie, ale on wynika bardziej z takiego namysłu chrystologicznego, nad Jezusem, nie? Że to gdzieś tam ma swoje takie podstawy teologiczne. Ale masz rację, że w ogóle forma takiego jakby dogmatu o wniebowzięciu Maryi, to jest faktycznie ewenement, ale on ma co podkreślić? On ma podkreślić taką, jakby to powiedzieć, jedność człowieka, że człowiek jest z tym ciałem, że to ciało to nie jest tylko taki dodatek, nie? Że człowiek nie jest jakby, nie wiem, jakąś taką duszyczką, tylko że człowiek jest jakby no, jednością cielesno, jakoś duchową i że ten dogmat o wniebowzięciu, on ma podkreślać, że, no, że człowiek jako cały nie zostaje zbawiony, nazwijmy to tak.
No właśnie. To...
Maria jest jakby taką, no, jakby taką pierwszą, można powiedzieć, uczennicą, bo Ewangelia, o ile tak powiedzieliśmy, że one tak traktują postać Marii w tle, to jednak pokazują ją nie tylko jako matkę Jezusa, ale jako pierwszą uczennicę Jezusa, nie? Ona się, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, ona się wsłuchuje w słowa Jezusa, ona je rozważa, ona jest pierwszą uczennicą i pierwszą, można powiedzieć, taką naśladowczynią Jezusa. I w związku z tym, można by powiedzieć, że ona pierwsza w tej teologii katolickiej, ona doświadcza właśnie tego tranzytu, czyli tego przejścia, nie? Że z duszą i ciałem zostaje, można powiedzieć, zbawiona.
No właśnie to w kontekście zbawienia. Ta cielesność człowieka jest niezwykle ważna, no bo to, tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że jesteśmy w świetle wiary, pism, no i interpretacji wykładni, więc dogmatów. To nie jest tak, że ciało znika, zostaje tylko no dusza była, i tak. Kompletnie do ciała nie wraca.
To był duży wpływ filozofii platońskiej, w ogóle filozofii greckiej, gdzie mamy Sokratesa, Arystotelesa i Platona, którzy wypracowali, zwłaszcza Platon, wypracował tą koncepcję właśnie duszy i tego świata, powiedzmy idei, do którego trafi duszy. Dusza, ciało jest bardziej więzieniem dla duszy, tak? Dusza jest raczej uwięziona w ciele, nie? No i chrześcijaństwo trochę przejęło ten model grecki, deprecjonując ciało i cielesność. Natomiast no, dzisiaj troszkę odkopujemy te źródła wczesnochrześcijańskie i wracamy do takiej koncepcji bardziej biblijnej, czyli człowieka jako całości. Człowieka.
A co wiemy o, jakkolwiek to zabrzmi, mocy Maryi? Bo wiesz, mi gdzieś cały czas pojawia się taki obraz, no bo tak, Maryja człowiek, Matka Boga, wyjątkowo w niebo wzięta, ale jednak, no i też mówi, żeby też... O tym kulcie sobie pewnie jeszcze trochę powiemy, ale na przykład w Koranie podkreślano to człowieczeństwo Maryi. Mm-hmm. Po prostu zwykły tak. Człowiek, który urodził proroka, ale tutaj nie ma mowy o jakiejś boskości.
I czci, dokładnie tak.
I czci, ale czy my możemy mówić, bo mi pojawia się taki obraz, zresztą w niejednym kościele, szczególnie u siebie w domu, w rodzinnym kojarzy, towarzyszył wielokrotnie Maryi, która króluje nad planetą Ziemi. Ziemia, tak, nad księżycem jakby niejako zwycięża zło. Co my wiemy o mocy Maryi?
No tak, tutaj ja bym powiedział, że faktycznie to jest już wynik bardzo jakby rozbudowanej teologii, ale też tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza zachodniej, czyli tej katolickiej, która widzi w Maryi coś więcej niż po prostu historyczną matkę Jezusa, która wypełniła jakąś swoją rolę i ta rola się kończy. I ja bym powiedział, że to trochę jest zbudowane na Biblii, a z drugiej strony stanowi o jakimś tam rozwoju późniejszym. Bo na Biblii jest zbudowane o tyle, że mamy pewien model w Ewangelii Jana, gdzie chrześcijanie czytając Ewangelii Jana zauważyli, że żeby Jezus mógł dokonać cudu, a mówimy nie o przypadkowym cudzie, bo de facto mówimy o pierwszym cudzie, którego Jezus dokonał, czyli Kana Galilejska. To jest ta słynna przemiana wody w wino, tak? Te stągwie kamienne, te, prawda, pełne wody, które się zmieniły w wino. To tam przecież mamy ten model, w którym to Maryja zauważa jakby potrzebę jakichś tam, prawda, ludzi. To ona idzie z tą potrzebą do Jezusa i to ona, można powiedzieć, wyprasza interwencję Jezusa, nawet w sytuacji, w której wydaje się, że Jezus nie chciał tego pierwotnie dokonać, nie? I chrześcijanie, zauważając ten model, no mówią, no to spróbujmy to naśladować. Idźmy do Maryi, tak? Bo oczywiście Jezus jest jedynym pośrednikiem, ale jeżeli mamy w Ewangelii pewien model, w którym Maryja jakby wpływa na wolę samego Jezusa, no to idźmy tym tropem, tak? I chrześcijanie właśnie pierwszych wieków gdzieś tam zaczęli tym tropem iść, chociaż tak naprawdę w kulcie maryjnym i to, co powiedziałeś o jakby roli Maryi, potęgi, nie wiem, stawiennictwa Maryi, decydowała, powiedziałbym, że w głównej mierze chrystologia, czyli jakby refleksja o Jezusie. Mhm. To jest ważne i to trochę jakby wiadomo, że to, co teraz mówimy, jest o tyle kontrowersyjne, że to bardzo dzieli katolików i protestantów. Nie? To jest główny, można powiedzieć, taki punkt sporu między kościołem katolickim a kościołami protestanckimi,
no,
prawda?
Protestanci mogliby powiedzieć, przecież mamy Boga, no, Boga należy czcić. Tak. Maryja, wy oddajecie jej za dużo czci. Jest jakiś kult Maryi, który nie wynika z Pisma Świętego. Na czym wy bazujecie tak bardzo czcząc Maryję, prawda? Jak mogliby powiedzieć protestanci
tak,
do katolików.
Tak, tak. No i też popatrz, że nawet gdyby ktoś tak zupełnie z zewnątrz, nie znając chrześcijaństwa, wszedłby do jakiegoś naszego prowincjonalnego kościoła katolickiego w Polsce i zobaczył uroczystości maryjne, koronowanie obrazów Maryi, pelegrynację obrazów Maryi po domach, całowanie tych obrazów, te litanie, gdzie Matka Boża jest w centrum w ogóle praktycznie całej liturgii. Tam Pan Bóg jest wspominany, ale bardzo ubocznie w centrum. Mamy nabożeństwa, gdzie Pan Bóg rzeczywiście katolickie, w którym rzeczywiście Pan Bóg jest wspomniany, ale bardzo pobocznie, w centrum jest Maryja. No to ktoś z zewnątrz mógłby pomyśleć, że to jest jakaś bogini chrześcijańska, tak, która jest po prostu czczona i dlatego protestanci z tego punktu widzenia patrząc, no można powiedzieć, że mają trochę racji, tak zrzymając się
tak
na tą taki rozbuchany czy rozbudowany ten kult maryjny, który faktycznie w centrum stawia osobę Matki Bożej. Natomiast z katolickiego punktu widzenia to jednak wygląda trochę inaczej. Bo powiedziałbym, że tak skracając, bo to jest ogromny temat, może w niego wejdziemy, może nie, ale mówiąc tak na razie bardzo, bardzo prosto. Powiedziałbym, że kult maryjny, on jest mocno usadowiony tak naprawdę w chrystologii. Powiedziałbym, że tak historycznie to namysł nad Jezusem, nad tym, kim jest Jezus, tak naprawdę napędzał również odpowiedź na pytanie, kim jest w takim razie Jego Matka. Bo kiedy na przykład pierwsze sobory, czyli Sobór Nicejski, później Sobór Chalcedoński, doszły do takiego fundamentalnego dla chrześcijaństwa wyznania wiary, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, nie tylko człowiekiem, ale również Bogiem, no to zaraz padło pytanie w chrześcijaństwie, to w takim razie, czy Jego Matkę możemy nazywać Matką Boga. I pojawił się kolejny sobór, czyli Sobór Efeski, to już jest początek V wieku, 431 rok, gdzie rzeczywiście to pytanie padło i sobór oznaczył wyraźnie, że skoro Jezus jest prawdziwym Synem Boga, a Maryja jest Jego prawdziwą matką, no to ten tytuł Teotokos, czyli Boża Rodzicielka, Rodzicielka Boga, jej przysługuje, nie? I Kościół od V wieku zaczyna nazywać Maryję Matką Boga, ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest na zasadzie takiej, że Kościół sobie wymyślił, a teraz spróbujmy czcić Maryję i ustalać jej nowe dogmaty. Raczej chrystologia, raczej namysł nad Jezusem. Kim jest Jezus dla chrześcijaństwa? Kim jest Jezus dla świata? Tak? Kim jest Jezus w teologii? To właśnie kolejne jakby elementy i etapy rozwoju chrystologii, one doprowadzały do kolejnych pytań o Jego Matkę i tak naprawdę trochę te dogmaty maryjne, one będą troszkę efektem ubocznym rozwoju chrystologii. A więc w pewnym sensie, wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, że te dogmaty, które później zostały ustalone, no chociażby zacząłeś od dogmatu o wniebowzięciu, który dopiero w XX wieku, 20 wieków po Jezusie został ten dogmat ustalony. Wcześniej tam niedawno, niewiele wcześniej, XIX wiek, no to dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, tak? Bardzo późne dogmaty, ale one stopniowo, one się pojawiły w historii Kościoła dużo wcześniej i one wynikają właśnie z takiego bardziej historycznego namysłu i teologicznego namysłu nad osobą Jezusa. Więc z katolickiego punktu widzenia one mają głębokie uzasadnienie teologiczne, co oczywiście nie przekreśla tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, że ten aspekt psychologiczny kultu Maryi, taki emocjonalny, ludowy, no, że on przybiera czasem formy takie, które z punktu widzenia zwłaszcza protestanta będą absurdalne, będą bałwochwalcze wręcz, nie?
No tak, oddajecie cześć Maryi taką, jaką właściwie należy oddawać wyłącznie Bogu. A to rzeczywiście jest interesujące, chociaż właśnie katolik mógłby też odpowiedzieć na coś takiego w taki sposób, że właściwie my nie tyle czcimy Maryję, co my traktujemy trochę Maryję jako pośredniczkę, no nawet w zdrowaśce, prawda? Jak my się modlimy zdrowaś Mario, to też jest to zawsze, to zresztą właściwie w każdej modlitwie do Maryi to jest modlitwa z prośbą o wstawiennictwo. Mm-hmm. No ona ma pewne rzeczy wybłagać, wyprosić u swojego syna, więc to nie jest tak, że ona ma coś sprawić, ona ma tylko przekazać niejako.
Tak, w Kościele katolickim też nawet jest taka formuła, którą lubimy sobie powtarzać, czyli że my modlimy się nie do Maryi, tylko modlimy się z Maryją do Boga. I ta formuła teologicznie jest bardzo ładna. Ona naprawdę jest dobra i ona fajnie brzmi. Fajnie też, gdyby tak faktycznie było, bo powiedzieliśmy, że czasem tutaj dochodzi do jakiegoś tam przeakcentowania i wtedy faktycznie ten kult maryjny raczej sprawia wrażenie, że modlimy się do Maryi zamiast z Maryją do Boga, jak powinno to wyglądać, tak? Że tak jak, no, tak jak Kana Galilejska, czy tak jak powiedzieliśmy o tym Wieczerniku, nie? Tam Maryja jako modli się z pierwszym Kościołem, jakby jest tą, można powiedzieć, orędowniczką Ducha Świętego, tak? Przyzywa z pierwszym Kościołem Ducha Świętego i to jest wszystko okej, tak? Z punktu widzenia jakby ortodoksji, biblijnej nauki, również protestanckiej, Maryja uczestniczy, tak? W modlitwie Kościoła. Natomiast to, co powiedziałeś o Zdrowaś Mario, rzeczywiście jest tak, że ta formuła teologiczna, ona, no, różaniec, można by powiedzieć, że faktycznie taki trochę, nie wiem, z protestanckiego punktu widzenia, no byłby to trochę taki właśnie przesadzony, może nawet bałwochwalczy, czy jakiś element kultu. Natomiast faktycznie Zdrowaś Mario, zobaczmy, że ta modlitwa, po pierwsze, to co powiedziałeś, ona jest raczej modlitwą wstawienniczą, to znaczy ona prosi o pomoc, tak, żeby Maryja się wstawiła i to jest biblijne, powiedzieliśmy chociażby na podstawie sceny z Kany Galilejskiej. A po drugie, modlitwa Zdrowaś Mario, ona jest złożona z dwóch części, z których pierwsza jest bardzo biblijna, bo ona tak naprawdę powtarza formuły ewangeliczne, formuły anioła Gabriela, tak? Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. I później formuły świętej Elżbiety, czyli sceny z nawiedzenia, tak? Błogosławiona jesteś między niewiastami. Więc to są, ta pierwsza część jest bardzo biblijna, a druga część właśnie jest taką formułą prośby o łaski. No módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. To jest takie jakby... Czyli Maryja w tej modlitwie różańcowej nie jest jakby podmiotem tej modlitwy, tylko ona jest raczej tym, która staje razem z modlącym się do Boga. Poza tym też różaniec to jest rozważanie tak naprawdę tajemnic Chrystusa, tak? Od narodzenia mamy te, prawda, tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tak dalej, nie? Od narodzenia do zmartwychwstania. Tak. Więc z katolickiego punktu widzenia to nie jest aż tak bardzo kontrowersyjne, na jakie wygląda rzeczywiście i na jakie może czasem rodzić wrażenie, jak ktoś obserwuje to z zewnątrz, z protestanckiej czy z jakiejś zupełnie zewnętrznej perspektywy.
A jak długo w ogóle odmawiamy zdrowaśki? Jak stara to jest modlitwa?
No to tutaj też nie jestem specjalistą. Pewnie mariologa by trzeba dobrze zapytać, ale generalnie jest tak, że to jest modlitwa, która pojawiła się w zakonie dominikańskim, bo to Dominikanie gdzieś tam ten kult maryjny właśnie tą formułę przyjęli. Na początku ta formuła maryjna, Zdrowaś Mario, ona była troszkę prostsza, ona się z czasem rozwijała, ale można by powiedzieć, że średniowiecze. Średniowiecze to jest taki moment, taki czas, gdzie po pierwsze rozwija się w ogóle kult maryjny. Święty Tomasz na przykład, czy tam inni, scholastyka, oni też mieli pewne dylematy co do postaci Maryi. To wcale nie jest tak, że Kościół i katolicki, zachodni od razu przyjmował wszystko, prawda, kult Maryi. Na przykład Święty Tomasz się mocno zastanawiał, czy na przykład Maryi przysługują pewne tytuły, pewne formy, ale kult Maryi się rozwijał. I ta modlitwa różańcowa ma korzenie właśnie średniowieczne, tak bym powiedział, chociaż oczywiście biblijnie. Mówiliśmy, że ona tak naprawdę pochodzi gdzieś tam z Biblii. Natomiast powiedziałbym taką jeszcze, a propos tego, taką ciekawostkę, że co może zdziwię tutaj naszych słuchaczy protestanckich z kolei, że przecież Luter, no, który jest jakby, można powiedzieć, stoi u początku w ogóle ruchu protestanckiego i ruchu reformowanego i właśnie sprzeciwiał się tym nadużyciom w Kościele katolickim, z tego co ja kojarzę, to on był dużym czcicielem Maryi. To znaczy w jego pismach, nie wiem jak to historycznie się rozwijało, ale w jego pismach pojawiają się formuły Najświętsza Panienka, największa z niewiast na niebie i na ziemi. On o Maryi tak mówi, nie? Oblubienica Ducha Świętego, orędowniczka, tak? Matka najukochańsza. I to Luter, to ten Luter, który, prawda, rozpoczął ruch reformowany, był jakimś tam, myślę, że niemałym czcicielem Maryi. Natomiast faktycznie to, co później kościoły protestanckie, no tak dużo bardziej sceptycznie i ostrożnie podeszły do tych formuł i do tej czci. Natomiast sam Luter był czcicielem Maryi, no a to na pewno to, co warto podkreślić, to co tutaj protestanci podkreśla, to pewna duża ostrożność jednak jeżeli patrzymy zwłaszcza na te nadużycia na przykład, nie?
Jasne.
No to one się mogą pojawić.
A powiedzmy proszę trochę więcej na temat w ogóle obecności kobiet w religii, w Biblii, w Piśmie Świętym, ale jeszcze jakby, może niekoniecznie trzymając się wyłącznie tego, co w kanonie, co w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie. Patrz, jak poznajemy na przykład bogów starożytnych Rzymian, czy tak, bogów starożytnych tak. Greków. Tam jest właściwie równouprawnienie, prawda? No, bo są i kobiety, i mężczyźni, bogowie, i boginie. Tak. W tych religiach monoteistycznych, właściwie jak to jest w religiach monoteistycznych? Czy to jest pewne, że skąd my wiemy, że to są na pewno mężczyźni? To znaczy, i czy na pewno mężczyznom, w sensie bogom, tym jedynym bogom, na pewno, czy my wiemy, że na pewno nie towarzyszą kobiety? Mm-hmm.
No tak,
to jest pewne.
Tak, to jest w ogóle taki ciekawy temat, że przecież my jakby z definicji traktujemy Boga jako osobę poza płcią, tak? Kogoś, który jest absolutnie poza płcią, wykracza poza tą sferę i tak dalej. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że jak sięgniemy do Biblii, czy do, powiedziałeś szczerze, o starożytnych na przykład religiach monoteistycznych, tak, czy judaizm, chrześcijaństwo, a później islam, no to tutaj raczej nie mamy wątpliwości, że ten Bóg jest, no, jest płci męskiej. Tutaj rzeczywiście tak jest, że i formy zwracania się do Boga, czasowniki, przymiotniki, ale też obrazy, które się pojawiają, one są bardzo męskie i nie ma wątpliwości, że Bóg Biblii jest mężczyzną w jakiejś formie. I to oczywiście jest spadkobierstwo, czy spadek patriarchalizmu, tak? Tak. Czyli starożytności, która miała ten bardzo mocny aspekt, wątek patriarchalny, czyli właśnie takiej męsko-scentralizowanej kultury. Natomiast powiedziałbym też, że po pierwsze w samej Biblii pojawiają się bardzo ciekawe, takie matczyne wątki samego Boga. Na przykład w księdze Ozeasza Bóg jest pokazany jako ten, który karmi właśnie Izrael jako swoje dziecko, przytula go do piersi, daje mu pokarm, no to jest rola matki. Tak samo jak w Księdze Wyjścia Bóg prowadzi Izraela przez pustynię, daje mu przepiórki, mannę, to jest rola matki, ubiera go, karmi, tak, opiekuje się, troszczy. Więc mamy bardzo piękne obrazy biblijne, które pokazują matczyną, można powiedzieć, stronę obrazu Boga, więc tutaj to jest fajne, że zostaje to trochę jednak zniuansowane w samej Biblii, że ten obraz Boga nie jest aż tak bardzo tylko męski, tylko ojcowski albo tylko patriarchalny, ale to rola Boga jako matki jest chociażby termin rachamim, miłosierdzie. Pochodzi, tak, my mamy termin miłosierdzie, zwróć uwagę, pochodzi od osierdzia, czyli u nas miłosierdzie jest związane z tym organem serce, osierdzie, czyli serce. Natomiast w języku hebrajskim miłosierdzie pochodzi od terminu rachamim, który oznacza łono matki. Czyli to jest bardziej miłość taka właśnie o nastawieniu matczynym. Nie mówimy, że Bóg jest miłosierny i jakby to jest jeden z najważniejszych, można powiedzieć, przymiotów Boga w Biblii, a to jest termin w Biblii bardzo matczyny, bardziej matczyny niż ojcowski, nie? Więc jakby Biblia niuansuje ten obraz męski ojca, natomiast ten obraz męski jest, no powiedziałbym jeszcze jedną taką, myślę, że ciekawą, może też trochę kontrowersyjną taką ciekawostkę, że już w starożytności właśnie biorąc pod uwagę, że ten obraz Boga jako ojca, jako mężczyzny jest taki eksponowany, zaczęto doszukiwać się tak jakby żeńskiej strony Pana Boga i pojawiły się starożytne koncepcje, na przykład Szechiny, czyli świętej obecności Boga, Szechina to jest forma żeńska, która tak jakby właśnie stanowiła drugie żeńskie oblicze samego Pana Boga. Tak? Tak jakby była taką jakby żeńską zasadą boskości, Szechina. Ale na przykład w starożytnych pismach żydowskich, Księdze Mądrości, pojawia się również Sofia, czyli mądrość, jako ta, która już w Księdze Przysłów, później w Księdze Mądrości, to są żydowskie pisma okresu II Świątyni, czyli bardzo stare, które mówią właśnie o tym, że mądrość to jest jakaś uczestniczka boskiego stworzenia. Ona jest wyraźnie różna od Boga, towarzyszy Bogu w akcie stworzenia, i jest jakby taką zasadą, w oparciu o którą Bóg stwarza świat. Tak? Tak jak w Egipcie mamy Ma'at, czyli zasadę mądrości, zasadę stworzenia, to w Biblii tą zasadą będzie Sofia, Logos. Tak? Logos akurat już jest w formie męskiej, ale Sofia, czy hebrajskie Chochma, a greckie Sofia, obydwa są rodzaje żeńskie. Nie? Mhm. Więc no bo jest coś na rzeczy, jeżeli byśmy szukali jakiegoś żeńskiego pierwiastku w boskości.
No pewnie gdyby... Gdybyśmy my wówczas byli taką kulturą, w której to kobieta jest na piedestale, to pewnie byłaby bogini, a nie
Na przykład. A mamy takie kultury, chociaż akurat nie w tym rejonie, o którym mówimy, czyli Bliski Wschód, gdzie mamy Egipt, Sumer czy Biblia, hebrajska kultura, ale gdzieś tam w dalszych kulturach mamy formy jakby społeczne, gdzie bardziej dominujący jest matriarchalizm niż patriarchalizm. Oczywiście matriarchalizm nie objawia się we wszędzie, ale na przykład objawia się w tym, że dziedziczy się po stronie matki, a nie po stronie ojca. I tam faktycznie w religijności ludów, które mają silniejszy element matriarchalny, pojawia się więcej aspektów żeńskich.
Jasne. A no bo my mamy Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To tak, Trójca też taka tak, bardzo
mężczyzna.
Bardzo, bardzo męska. Ale czy Kościół nie jest oblubienicą pańską? Nie jest niejako...
No właśnie, no właśnie.
Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Jakby drugą połową, uzupełnieniem istoty Boga?
No tak, właśnie ta idea oblubienicy, ona jest bardzo starożytna, bo ona się pojawia w najstarszej, czy w jednej z najstarszych w ogóle ksiąg biblijnych, jaką jest Księga Ozeasza. Oprócz może Księgi Amosa, Księga Ozeasza jest jedną z najstarszych ksiąg biblijnych. Tak? To jest jakiś ósmy wiek, przynajmniej początki tej księgi, jej redakcji to jest ósmy wiek przed Chrystusem. I właśnie w Księdze Ozeasza pojawia się idea, że Bóg nie jest tylko, tak jak wcześniej był prezentowany, właśnie jako władca, tyran, taki król, monarcha, no bo to jest bardzo faktycznie męska rola, powiedzmy. W starożytnych kulturach to jest bardzo męska rola. Natomiast Bóg jest pokazany w Księdze Ozeasza jako oblubieniec, którego oblubienicą jest Izrael, a więc jego lud. I to jest bardzo ciekawe faktycznie, że Bóg występuje już jako ten, który, no, można powiedzieć, ma tą oblubienicę, tak? Tą oblubienicą jest Izrael. I Bóg wtedy właśnie, można powiedzieć, że jest już tym, kim, który, no, który chce mieć to swoje dopełnienie w postaci właśnie chociażby swojego ludu w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie tym ludem staje się Kościół, tak? I w liście do Filipian, czy zwłaszcza w liście do 5 rozdział listu do Efezjan, tam właśnie Kościół występuje jako oblubienica Chrystusa, nie? Jako taka żeńska, można powiedzieć, forma. Więc rzeczywiście coś na rzeczy jest, że ci ludzie gdzieś tam zawsze szukali, nawet jak Bóg był mężczyzną, tak jak w Biblii jest zasadniczo to wygląda, to ta żeńska strona gdzieś tam była poszukiwana, czy była gdzieś tam też momentami akcentowana.
A powiedz proszę, czy ty byłbyś skłonny, czy ty gdzieś w pismach znajdujesz jakieś ślady żony Jahwe?
Mhm. No tak, to faktycznie jest temat, który, można powiedzieć, jakoś zazębia się z tym, co powiedzieliśmy, bo zaczęliśmy od roli Maryi i w ogóle roli kobiet i też jakby tej żeńskiej strony samego Boga. No to tu faktycznie trzeba by wrócić chyba do w ogóle samych początków religii biblijnej, albo nawet powiedziałbym, że sięgnąć po źródła czy dane archeologiczne, które wyprzedzają to biblijne spisanie tekstów objawionych, natchnionych, tak przynajmniej, prawda, według ludzi wierzących. Mhm. Mianowicie archeologia pokazała nam, że najstarsze formy kultu Jahwe, one nie tylko, że nie były monoteistyczne, ale nie były właśnie takie, można by powiedzieć, że Bóg był jedyny. On miał żonę. Rzeczywiście jest tak, że jak się wydaje, w najstarszych formach, to co powiem teraz brzmi bardzo kontrowersyjnie, ale tak to trzeba stwierdzić, w najstarszych formach religii biblijnej Jahwe ma żonę. I żeby jakby dokończyć to zdanie, to powiedziałbym tak, że na szczęście w pewnym momencie się rozwiódł i już był sam jeden. Także. Ale nie, to troszkę tak pół żartem. Chodzi mi o to, że mamy bardzo ciekawe odkrycia, i to są odkrycia dopiero końcówki lat 20. Końcówki XX wieku i początek XXI wieku, więc bardzo świeże, w których okazuje się, że rzeczywiście te najstarsze formy kultu jachwistycznego, czyli kultu Boga o imieniu JHWH, pojawiają się inskrypcje, to jest IX-VIII wiek, na przykład chociażby Kuntilet Arjut, to jest na Synaju takie stanowisko. Albo w Kirbet El-Kom, to jest stanowisko już bliżej Judy, to jest stanowisko w samej Judzie, czyli można powiedzieć blisko tej serca religii biblijnej, gdzie Jahwe jest czczony razem ze swoją małżonką. Ta małżonka ma na imię Ashera, konkretnie Ashera. I jest to odkrycie było bardzo elektryzujące, to było niesamowite, bo faktycznie okazało się, że te pierwotne formy kultu jahwistycznego, one de facto nie tak wiele różnią się od tego, co wcześniej spotykamy w Kanaanie. Tak? Czyli jakby ta religia biblijna, no, jakby plasując się, czy jakby pozycjonując się w kontrze do religii kananejskiej, tak naprawdę pewne elementy, przynajmniej na początku, z tej starej kananejskiej religijności czerpała, po prostu czerpała. I bo my nie mamy dzisiaj wątpliwości, ja tłumaczę teksty kananejskie, ugaryckie, właśnie pisma klinowego, i tam mamy wyraźnie obraz taki, że najwyższy bóg Kananu, czyli El, ma swoją małżonkę, matkę bogów, którą jest właśnie Ashera.
A czy to imię pojawia się w takim lub innym brzmieniu w Biblii?
Oczywiście. Właśnie to jest ciekawe, że to imię Ashera pojawia się około, nie wiem, 40 parę razy z tego, co kiedyś tam badałem. To imię ponad 40 razy pojawia się w Biblii, imię Ashera, tylko w Biblii ono zostaje, można powiedzieć, zdepersonifikowane. Ashera w Biblii nie występuje jako osoba, tylko występuje jako pal kultyczny. Na przykład jest powiedziane, że musicie zniszczyć wszystkie Ashery. I autor biblijny ma na myśli taki kultyczny pal, właśnie, który no, jest symbolem kultu bałwochwalczego, ale wydaje się, że on tam już nie pełni roli osoby. No więc jak do tej pory czytaliśmy tylko Biblię, bo tych odkryć archeologicznych jeszcze nie było, to faktycznie wydawałoby się, że Ashera stanowi po prostu jakąś formę bałwochwalczego kultu, albo po prostu kultu jakiegoś świętego pala na zasadzie świętego drzewa. Dopiero te odkrycia pokazały nam, że Ashera to nie był tylko pal kultyczny, że ten pal kultyczny, on reprezentował osobę, czyli boginię. Boginię. I właśnie to jest ta małżonka najwyższego bóstwa kananejskiego, boga Ela. Właśnie jego małżonką jest Ashera. I okazuje się, że na wczesnym etapie, zwłaszcza w tej nieortodoksyjnej formie kultu jachwistycznego, pierwotni Izraelici starożytni nie mieli problemu, żeby również Jahwe, że tak jak Jahwe, można by powiedzieć, przejmował pewne prerogatywy, bo tak dokładnie ta religia wygląda i to nie mamy wątpliwości, że kiedy Izraelici starają się, można powiedzieć tak, jakby zdystansować od religii kananejskiej, pokazać pewne bariery, tu jesteście wy inni, a my jesteśmy inni, to chcąc pokazać właśnie tą jedyność Boga Jahwe, oni będą się jakby różnicować wobec religii lokalnej, ale że pierwotna wersja tej religii polegała trochę na tym, że Jahwe przejmował pewne prerogatywy Ela. Na przykład tytuł El Elyon, Bóg Najwyższy. To jest tytuł taki, który w Biblii wielokrotnie jest przypisywany Bogu jedynemu JHWH. Przecież to jest najczęściej określany, to jest najczęściej występujący tytuł wobec najwyższego Boga kanon, czyli Ela. To El właśnie, jako ten Bóg naczelny panteonu kananejskiego, jest El Elyonem, czyli właśnie Bogiem Najwyższym. Nie? Czyli tak jak Jahwe przejmuje pewne prerogatywy Ela, tak na wczesnym etapie, no przejął troszkę jego małżonkę, czyli właśnie Aszerę. I opowiem dosłownie, jeżeli pozwolisz.
Bardzo proszę.
Właśnie o tym Kirbet Elkom albo o tym Kulturet Arjut, bo to jest bardzo ciekawe, bo mamy tam inskrypcję, nasi widzowie mogą sobie wygooglać i zobaczyć faktycznie nawet zdjęcie dzbanów, które odnaleziono na stanowisku właśnie w Kulturet Arjut na Synaju, gdzie oprócz malowidła, bo tam mamy malowidło, mamy postać wyraźnie męską i żeńską, obie są z głowami byka. Głowa byka to jest wyraźnie kult boski, bo to Baal, właśnie bóstwo kananejskie, występowało z postaci byka. Tutaj Jahwe przyjmuje jego prerogatywy, też jest z postaci byka. Ale mamy bóstwo męskie, wyraźnie zaznaczonym męskim organem, penisem, ale mamy też właśnie obok mniejszą postać, wyraźnie kobiecą, bo mamy zaznaczone piersi. I ta inskrypcja jeszcze, tam to malowidło samo jeszcze nie byłoby tak jednoznaczne, gdyby tam nie było podpisu. Tam jest powiedziane, błogosławię ciebie przez Jahwe i jego Aszerę. Nie? I taki napis tam się pojawia czterokrotnie i również w Kilbert Elkom bardzo podobny napis, że tam Uriaszu błogosławię cię przez Jahwe i jego Aszerę. Czyli wyraźnie widać, że faktycznie w pierwotnych wersjach, jakby kiedy religia biblijna dopiero się, można powiedzieć, formuje w kontekście religii kananejskiej, to Jahwe miał na tym etapie jeszcze żonę i ta żona nazywała się Aszera. Później oczywiście ten kult zostanie uznany za nieortodoksyjny, ale on jest. On jest wyraźnie i to on jest długo. Powiem tylko oprócz tych dwóch odkryć, mamy setki figurek żeńskich właśnie w postaci świętego Pala, bo na przykład tu w tej kobiety jest w postaci takiego właśnie świętego słupa, ale ta kobieta ma wyraźnie wyeksponowane piersi. To też można sobie wygooglać i zobaczyć właśnie, jak wygląda boginka Aszera. Mamy setki, jeżeli nie tysiące, odkryć w domach Izraelitów, tak? W domach ludzi z religii biblijnej. W samej Jerozolimie, w Judzie mamy domy, w których właśnie figurka boginki, czyli właśnie ten pal, mocno wyeksponowane piersi, figura kobieca, takiej matki właśnie, bogini matki, bo te piersi oczywiście symbolizują pokarm, czyli symbolizują ten aspekt matczyny. One występują w setkach egzemplarzy w Izraelu. Również to pokazuje tą formę wczesną tego kultu, gdzie jest ta kobieta. I jeszcze mamy świątynię w Aradzie, gdzie oprócz jakby ołtarza kadzielnego dla Boga, po pierwsze mamy macewę, czyli w ogóle to jest taki nieortodoksyjny kult, bo przecież według Biblii Bóg nie ma żadnej swojej reprezentacji, żadnej podobizny. Nie wolno wykonywać żadnej podobizny Boga, nie? To w Aradzie koło Jerozolimy z VIII wieku, czyli z czasów już po Dawidzie, po Salomonie, mamy świątynię, gdzie mamy stelę męską na cześć Boga i ołtarzyk kamienny. Ale uwaga, obok mamy drugą mniejszą stelę i mniejszy ołtarzyk kamienny, najprawdopodobniej na cześć małżonki Jahwe, czyli Aszery, nie?
A czy w tekstach, które się nie stały kanonem biblijnym, też pojawia się imię Aszera? W takich tekstach, które, wiesz, nie zostały uznane za Pismo Święte.
No tak, no chociażby właśnie na tych inskrypcjach to się pojawia, chociażby w tym Kirbet Elkom albo właśnie Kulturet Arjut. Ono się pojawia oczywiście w tekstach ugaryckich, ale to są już teksty kananejskie. Natomiast w tekstach Biblii, w tekstach takich około biblijnych, ta Aszera wyraźnie będzie po pierwsze wypierana z tekstów, a po drugie, tak jak powiedziałem, będzie depersonifikowana. W tych tekstach późniejszych biblijnych, w których się pojawi imię Aszera, ono wygląda wyraźnie, że to jakby nie jest bogini, że to jest jakby słup kulturyczny.
Jasne.
Nie?
Mhm.
I to jest też ciekawe, bo akurat dlaczego Aszera w ogóle była jakby reprezentantą, jej reprezentantem był ten słup kultyczny. To jest znowu wyraźne nawiązanie do religii kananejskiej, gdzie Jahwe zastąpił, można powiedzieć, czy wszedł w starszą rolę Baala jako Boga płodności, Boga burzy, urodzaju i Aszera jako jego małżonka, Boga Najwyższego, ona reprezentowała ziemię jako ten aspekt płodny, żeński, a słup kultyczny reprezentował ten aspekt męski, można powiedzieć, to co jest wbite w ziemię, czyli jakby taka płodność Baala, która tutaj, można powiedzieć, jakby zapładnia ziemię. Aszera jest tą ziemią, która właśnie jest otwarta na ten właśnie pierwiastek męski. Nie? Więc to co teraz mówimy, to mam nadzieję, że nie wiem, nie gorszy ludzi wierzących, to tylko ma pokazać, że te początki formowania się religii biblijnej, one są takie bardzo ludzkie i one przeszły przez te wszystkie meandry, można powiedzieć, takiej ewolucji religijnej, gdzie kult Boga, zanim stanie się takim kultem ortodoksyjnym, jaki widzimy w Biblii, on przechodzi przez te różne etapy form kultu kananejskiego albo pewnych zapożyczeń z tamtego kultu, a dopiero na późniejszych etapach no, ten kult będzie czyszczony, będzie jakoś tam właśnie ortodoksyzowany do takiego kultu już monoteistycznego.
Okej. Chciałbym cię dopytać o dwa imiona, które się tutaj pojawiły. Jeśli pozwolisz, to za chwilę wrócimy do Baala i trochę więcej o nim powiemy. Ale jednak chciałbym cię zapytać, może to trochę zaskakujące, ale chciałbym, żebyśmy jednoznacznie to wyjaśnili i trochę więcej opowiedzieli. Bo tak, o imię Jahwe. Mhm. Co to imię oznacza dla żyjącego w Polsce rzymskiego katolika? Mhm. My się modlimy do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego. A jednocześnie użyłeś też czterech liter. Czasami powiedziałeś Jahwe, czasami powiedziałeś JHWH, prawda? Tak. Powiedz więcej proszę o tym imieniu.
Tak, rzeczywiście, no to jest niesamowite. To jest jakby wielka tajemnica imienia Boga. I rzeczywiście to, że czasem mówimy, zamiast wymawiać to imię, mówimy cztery święte litery imienia Boga, czyli tetragrammaton, to wynika z tego, że już sama Biblia pokazuje pewien niezwykły szacunek wobec tego imienia i wręcz tabu tego imienia. Rzeczywiście imię JHWH, to, że ja powiedziałem Jahwe, to wcale nie oznacza, że to imię tak było wymawiane. Właśnie ze względu na świętość tego imienia i na tabu z nim związane, tak naprawdę brzmienie tego imienia zostało zapoznane w historii. To znaczy my nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, jak to imię brzmiało. No raczej nie brzmiało Jehowa, tak jak się powiedzmy upierają świadkowie Jehowy, bo brzmienie Jehowa wynika z innych aspektów, o których teraz może nie chcę tłumaczyć, ale wynika z tak zwanego zasady kereketi w aramejskiej, gdzie masoreci dodawali na marginesach sposób czytania i pisania, więc żeby zamiast czytać Jahwe, czytać tam słowo Elohim, wpisywali inne samogłoski do tetragramu i wyszła forma Jehowa.
Mówiąc, zamykając ten nawias w świetle naukowej wiedzy, w tym sensie świadkowie Jehowy są w błędzie, w sensie prawdopodobnie tak się tego imienia nie wymawiało.
Nie wiem, czy powiedziałbym w błędzie, powiedziałbym tak, że my też jesteśmy w błędzie mówiąc Jahwe. To znaczy my nie wiemy, po prostu ani jedni, ani drudzy nie możemy się upierać, bo jesteśmy wtedy w błędzie, kiedy my mówimy, że wiemy.
Okej.
My naprawdę nie wiemy. Tak naprawdę to imię, tak jak powiedziałem, było tak elektryzująco niewymawialne, że w historii wręcz zapomniano po prostu, jak to imię było wymawiane i mamy mnóstwo, ja bym podał 34 różne rekonstrukcje wymowy tego imienia, bo mamy układy różne samogłosek i spółgłosek tego imienia i każda znalazłaby w historii czy w starożytnych przekładach jakieś uzasadnienie. Mhm. Ale nie wiemy teraz...
Ale pamiętasz jeszcze jakieś? Jehowa, Jahwe?
Oczywiście, mamy Jawo, Jabe, Jahwe. To są bardzo popularne rekonstrukcje tego imienia i powiedziałbym, że nawet bardziej jakby wiarygodne, czy dla mnie osobiście jako naukowca, bardziej prawdopodobne niż Jahwe czy Jehowa. Jawe albo Jałe.
A skąd w ogóle te cztery litery?
No właśnie. To jest tak, że to imię do tej pory jest tak, że uważaliśmy, że najstarsza, jaka w ogóle na świecie istnieje wzmianka o tym imieniu, pochodzi spoza Biblii, co ciekawe, nie z samej Biblii. Pochodzi ze steli Meszy, czyli steli króla moabickiego. Stela znaleziono pod koniec XIX wieku i tam około X wieku przed Chrystusem. Czyli jesteśmy w czasach Dawida Salomona, X wiek przed naszą erą. Znaleziono stelę Meszy, króla Moabu, na którym on się chwali właśnie tym, że no, pokonał Królestwo Izraela i mówi tam, że właśnie ze świątyni Jahwe zabrał tam pewne sprzęty, że jego Bóg Chemosz wygrał, Bóg Izraelitów Jahwe przegrał. Jest tetragram właśnie wspomniany. A więc najstarsza wzmianka do tej pory, jak uważaliśmy, że istnieje, to jest właśnie ta X wiek przed naszą erą, stela Meszy, stela króla Moabickiego. Ale nie tak dawno temu na ścianie świątyni w Soleb, to jest świątynia Boga Amona w Egipcie, odkryto inskrypcję, jak to Egipcjanie wymieniają takich bandytów, koczowników pustyni, że są jacyś tacy rzezimieszkowie, bandyci pustyni i nazwali tych, Egipcjanie pejoratywnie nazywają tych rzezimieszków szasu, że krążą pewne bandy po pustyniach, które napadają karawany i tak dalej i nazwali ich szasu. I na świątyni właśnie Amona w Soleb pojawia się sześć jakby grup etnicznych szasu, czy sześć określeń tych szasu i jednym z tych określeń jest, że to są szasu Jahwe. Pojawia się tetragram. Oczywiście w postaci hieroglifu, ale rzeczywiście pojawiają się dokładnie te cztery święte litery. Więc i ten napis pochodzi aż z XV wieku przed naszą erą, a więc jest o prawie 5 wieków, 500 lat starszy od, jak się wydawało do tej pory, najstarszej wzmianki o tetragramie. Czyli wydaje się, że już w XV wieku mamy jakiś Beduinów pustyni, jakąś ludność koczowniczą Synaju, która ma swojego patrona w postaci JHWH. My nie wiemy, co to jest za ludność, bo nie, jakby ona, ta inskrypcja nie daje nam głosu tych ludzi. Tak? To Egipcjanie ich opisują. Nie mamy głosu tych ludzi, w co oni wierzyli, jakie dokładnie to było bóstwo patronackie, ale mamy praktycznie pewność, mamy złapane za ręce, można powiedzieć, starożytne takie świadectwo i dowód, że jakieś grupy pustyni miały swojego lokalnego, można powiedzieć, takiego plemiennego boga czy plemiennego patronackiego boga w postaci właśnie JHWH już w XV wieku przed Chrystusem na pustyniach między Egiptem a Jerozolimą. Nie? To bardzo też pokazuje, że ta tradycja biblijna o wyjściu z Egiptu, nie? Czy o objawieniu się Boga na Synaju, owszem, ona jest dużo późniejsza i ona jest barwnie opowiedziana w Biblii jako już święta opowieść, taka założycielska, wręcz taki niektórzy mówią mit założycielski, a tu się okazuje, że ta opowieść może mieć bardzo głębokie korzenie w pamięci kulturowej. Czyli, że ludność gdzieś tam przekazywało sobie, że to bóstwo, ono faktycznie pochodzi z Synaju, z tych najstarszych, można powiedzieć, warstw, jakby kiedy ta ludność jeszcze wałęsała się, można powiedzieć, czy błąkała się po pustyni i że ten kult jakby przyszedł do Kanaanu z zewnątrz, właśnie z tych pustyń południa, nie? Więc to są bardzo, to jakby my jesteśmy, to co żeśmy wcześniej trochę powiedzieli, że my jesteśmy ciągle, mimo że mówimy o religii, która ma 2, 3, czy w postaci judaizmu 3000 lat, to cały czas mówimy o badaniach, które są czasem bardzo świeże, bo mówimy o badaniach, które niektóre wyszły na światło dzienne koniec XX, początek XXI.
To jest absolutnie fascynujące, tym bardziej, że wiesz, mówimy o religii, czy, że tak powiem, obiekcie badań naukowych, no po prostu nad którymi najmądrzejsi, szczególnie w średniowieczu. No
tak,
przecież...
tak, no największe, to można powiedzieć, tuzy światowe jakby.
Nauka przez 1000 lat tak naprawdę, to było ściśle związane z chrześcijaństwem. Nauka się sprowadzała do badania różnych aspektów Boga, wiary, Biblii, Pisma Świętego. No,
teologia była królową nauk, tak mówiło się.
Dokładnie, więc tysiące ludzi, bardzo mądrych ludzi, bardzo precyzyjnie i dokładnie przez bardzo długi czas badało różne elementy religii, wiary, a dzisiaj okazuje się, że w XXI wieku możemy rzucić zupełnie nowe światło na pewne rzeczy, które wydawałoby się są ugruntowane.
I to, co jest fenomenem, bo tych fenomenów jest wiele, ale jednym z fenomenów jest to, że mamy dostęp do czegoś, do czego właśnie ci średniowieczni wielkie umysły, czego one nie miały. To znaczy właśnie nie miały tego, co dzisiaj my mamy, co jest ogromnym bogactwem w zrozumieniu Biblii, czyli całego kontekstu kulturowego. Po prostu myśmy w historii czytali Biblię i chrześcijanie od 2000 lat studiują Biblię, ale przez większość tego czasu studiowali ją w oderwaniu. To znaczy była Biblia i długo, długo nic, bo nie było źródeł, tak? A teraz mamy Biblię, która jest osadzona w odsłaniającej się nam w piaskach pustyni całej kultury starożytnej i to daje nam rzeczywiście nowe światło, nowe zrozumienie.
Fascynujące. Absolutnie niezamknięta, właściwie coraz szerzej otwarta historia czy nauka. Kim był Baal?
No właśnie, Baal to jest bardzo ważne bóstwo kananejskie. Do tego stopnia, on wielokrotnie w Biblii występuje, tak? Wielokrotnie, on już nawet do tego stopnia, że Baal staje się nie tylko jakby taką tytulaturą jednego konkretnego boga z tej mitologii kananejskiej, ale wręcz staje się imieniem lokalnych manifestacji najważniejszego boga, tak? Bo mamy jakiegoś tam Baala danej rzeki, Baala danej góry i tak dalej. Więc słowo Baal staje się taką tytulaturą ogólną, trzeba będzie później ukonkretniać, że na przykład mamy Baal Hadada, Baal takiego i Baal innego, nie? Baal Cafon i tak dalej. Więc Baal oznacza... słowo Baal oznacza pan, władca, tak? To imię w językach semickich, starosemickim oznacza pan, władca. I to jest bóstwo, które musiało trafić do Kanaanu, pierwotnie w nim nie będąc, bo wyraźnie mitologia kananejska opiera się na najwyższym bogu Elu, tak? El, czyli słowo Bóg, które oznacza Bóg, bóstwo, on jest najwyższym bogiem. Ma swoich 70 synów, czyli właśnie jest Bene Elim, synowie Boga, ma 70, i nagle do tej mitologii trafia Baal, który jest powiedziane, że on nie jest synem Ela, tylko jest synem Dagana, synem jakiegoś innego bóstwa. Więc wydaje się, że tak mówiąc już religioznawczo, że Baal trafia do religii kananejskiej z zewnątrz, prawdopodobnie z religii anatolijskich czy mezopotamskich, ale zaczyna w tej religii dominować. El jakby troszkę odchodzi w cień, bo to jest starzec z brodą, który już jest siwy, on troszkę, można powiedzieć tak kolokwialnie, idzie na emeryturę, a Baal zaczyna dominować w religii kananejskiej i w mitologii Kanaan staje się absolutnie najważniejszym bogiem. To jest właśnie bóg aktywny, dynamiczny, bóg burzy, deszczu, to co byliśmy, urodzaj, nie? Płodność. Ludzie się modlili do Baala, od niego uzyskiwali, przynajmniej błagali o pomoc, tak? Ja tłumaczyłem na przykład starożytne teksty w piśmie klinowym Legenda o Danilu i główny bohater tej legendy, właśnie Daniel czy Danilu, on jest wielkim czcicielem Baala i to od Baala otrzymuje wszystkie najważniejsze łaski, tak? Idzie do sanktuarium i modli się o syna, modli się o płodność, modli się o potomstwo. Od Baala właśnie to potomstwo otrzymuje, nie? Więc tamci ludzie modlili się do Baala, twierdzili, że od Baala otrzymują wszystkie łaski i w związku z tym Baal był takim najważniejszym bóstwem w ogóle. Na przykład w mitologii kananejskiej pojawia się taki tytuł Baalu Yatipanu, przepraszam, nie Yatipanu, tylko Latipanu, co oznacza Baal miłosierny. Notabene to jest kolejny tytuł, który później w Biblii przejdzie na JHWH, nie? To, co mówiliśmy wcześniej, że ta religia biblijna, kształtując się w opozycji do kananejskiej, mimo wszystko z tej religii kananejskiej pewne aspekty będzie czerpała i chociażby tytuł miłosierny Baal, czyli Latipanu, również to jest tytuł, który później zostanie jakby przeniesiony na Jahwę.
Czy Baal był zły? Groźny?
No,
surowy?
Jeżeli patrzymy z punktu widzenia biblijnego, to w Biblii przecież to jest w ogóle symbol największego diabelstwa, jakie tylko jest możliwe, tak? Bo w Biblii Baal to jest w ogóle synonim absolutnie bałwochwalczego, nielegalnego, odstępczego kultu, tak? Natomiast jeżeli patrzymy z punktu widzenia tamtych ludów i religii, nawet Izraelitów, to przecież oni, widzimy, jesteśmy w Izraelu w IX wieku, czyli dawno już po Mojżeszu, Abrahamie, Salomonie i Dawidzie, a przecież w Królestwie Północnym jest powiedziane, że za proroka Eliasza, jedynego, jak się wydaje, proroka Jahwe, istniało 450 proroków Baala. No to kogo Izraelici bardziej czcili? Tutaj mamy jednego proroka Jahwe, a proroków Baala jest 450. Więc to pokazuje, że kult Baala, nie tylko w Kananie, ale wręcz w Izraelu, był bardzo popularny i oni wcale nie uważali Baala za złe bóstwo. Oni się do Baala, tak jak powiedziałem, modlili. To w tych tekstach to mamy, tak? I w tekstach biblijnych, ale zwłaszcza w tekstach kananejskich, Zugarit, mamy wyraźnie poświadczone, że Baal był Bogiem, do którego się modlono, do którego pielgrzymowano, którego czczono. I to jego uważano za takie najbardziej bóstwo sprawcze, nie? Właśnie jego. Nie Ela, tylko właśnie Baala.
Gdybyśmy mieli wskazać najbardziej jasne, najpiękniejsze i najważniejsze imię w Biblii, no to jest Jahwe.
Mm-hmm. No to najbardziej też tajemnicze.
Najbardziej
bo,
też...
Tylko, przepraszam, że dokończę pytanie, ale tylko jeszcze powiem, że to imię było na tyle tajemnicze i właśnie takie mistyczne, że wręcz uważano, że wypowiedzenie tego imienia, ono sprawia rzeczy, więc później zakazano wymowy tego imienia, bo wydaje się, że nawet próbowano wykorzystywać to imię do magii, nawet nie do sprawiania pewnych rzeczy, że to imię było faktycznie tak elektryzujące.
No chodzi o to, żeby nie rzucać imienia Pana swego nadaremnie, nie rzucać...
W dekalogu to się dokładnie znalazło, właśnie obrona przed takim wykorzystaniem imienia Bożego znalazła się w dekalogu pod postacią niewykorzystywania imienia Boga.
A gdybyśmy mieli wskazać przeciwny biegun, najstraszniejsze imię, które znajdę w Biblii, takie najbardziej czarnego charakteru, to jakie byłoby to imię?
No chyba właśnie ten Baal, znaczy patrząc na Stary Testament, czyli Pierwszy Testament, bo to tak mniej pejoratywnie określając Pierwszy Testament, to powiedziałbym, że właśnie Baal to jest synonim właśnie najbardziej odstępczego i bałwochwalczego kultu, jaki jest tylko możliwy. To jest przeciwieństwo Jahwe. Właśnie na zasadzie też pamiętajmy, że Izraelici chyba pamiętając, że pewne cechy Jahwe odziedziczył po Baalu, czy przejął po Baalu, i chcąc się odróżnić od tego kultu, to właśnie w Biblii mamy tą bardzo antykananejską retorykę, jednoznacznie, prawda? Bardzo mocno antykananejską retorykę. I ona również może wynikać z chęci oddzielenia się od jakichś tam też pierwotnych, powiedzmy, jakichś tam delikatnych korzeni. I chyba Baal byłby tutaj takim najbardziej najgorszym imieniem. Oprócz oczywiście imienia Lewiatan, Rahab czy Wąż Morski, bo to są też imiona, które, no, można powiedzieć, że ciarki wywoływały Izraelitów, bo oznaczały na przykład takie określenia jak Jammu, czyli bóstwo morza, albo właśnie Lewiatan czy Rahab, oznaczały taką potęgę oceanu, która jest nie do poskromienia przez żadnego człowieka i przez żadną siłę, tylko przez najwyższego Boga. Nie? Tylko właśnie Jahwe może ją poskromić. Nie?
Ale gdybyśmy włączyli do naszych rozważań także Nowy Testament, bo wiesz, ty mówisz, ja mówię Bóg, imię Boga, tak. A to myślę sobie, jest niebo i piekło, jest słońce i noc, jest Bóg i szatan.
No tak, no to wtedy byśmy pewnie włączyli nazwę Asmodeusz, Belial, Szemazja, chociaż jeszcze nie Lucyfer, bo mam pewnie się kojarzy imię Lucyfer,
tak,
właśnie z tym imieniem, właśnie z tym głównym imieniem księcia ciemności, najbardziej zbuntowanego anioła, prawda, który spadłszy z nieba zbuntował 1/3 aniołów i stworzył, jakby można powiedzieć, alternatywne wobec Boga królestwo ciemności. I dzisiaj tak dość powszechnie określamy go imieniem Lucyfer, natomiast w Biblii to wcale nie jest negatywne, to nie jest negatywne określenie, bo to po prostu jest określenie syn jutrzenki, tak? To jest określenie wielce takie, można powiedzieć, wręcz wynoszące, tak? Ono się dotyczy Ona tam dotyczy jakiegoś jednego z władców babilońskich czy asyryjskich. Dopiero później z czasem to jest cała długa, ciekawa historia jakby ewolucji tego imienia. Ono stanie się imieniem złego ducha, ale to jest dopiero czasy już naprawdę późno chrześcijańskie, bo w samej Biblii, nawet w Nowym Testamencie, Lucyfer jest używany jeszcze, jak się wydaje, bardzo pozytywnie. Ten termin jest pozytywny. Inne imiona są dużo bardziej gorsze, właśnie jak Asmodeusz, Belial, czy chociażby Szemazja, bo te tytuły w takiej literaturze żydowskiej czasów Jezusa, czy właśnie drugiej świątyni, czyli mniej więcej 500 przed Chrystusem do pierwszego wieku naszej ery, to te imiona budziły grozę, bo to były imiona właśnie zbuntowanych aniołów.
No dlaczego ludzie lubią spotkania z profesorem Majewskim? Dlatego, że w życiu bym nie powiedział, że cokolwiek dobrego można powiedzieć o imieniu Lucyfer. Dopiero trzeba się spotkać ze specjalistą, który czyta i rozumie i wie i wpisuje w odpowiedni kontekst, żeby wytłumaczyć, tak, że to wcale nie jest najgorsze imię, bo to może być dobre.
Ja już nie chcę tu brzmieć bardzo kontrowersyjnie, bo raz mi to zarzucono, ale powiedziałbym nawet tak, że w Nowym Testamencie sam Jezus jest nazwany Lucyferem. No to dopiero jest skandal, nie? W Apokalipsie, synu Jutrzenki, tak.
Syn Jutrzenki.
To jest termin określony, w którym Jezus w Apokalipsie jest określony.
A co znaczy słowo Satan?
Satan to jest słowo, które znowu nie jest imieniem własnym, tak jak dzisiaj to rozumiemy, no bo z hebrajskiego Satan przeszło przez łacinę na nasze szatan, tylko to jest funkcja. To jest określenie o naturze jurydyczno-sądowniczej, które oznacza po prostu oskarżyciela w sądzie. Tak jak mamy w sądzie obrońcę, tak jak mamy prokuratora, sędziego, tak mamy prokuratora, czyli kogoś, kogo obowiązkiem jest wręcz szukać wszystkiego, co pomoże w oskarżeniu danej osoby i skazaniu jej. Tak? I taką rolę prokuratora czy oskarżyciela pełni w starożytnej kulturze właśnie osoba o imieniu Satan, bo to wcale nie jest określenie jakiejś duchowości, to jest określenie, tak jak powiedziałem, jurydyczne, które oznacza ludzi. Na przykład Dawid, król Dawid w Biblii, o swoim przeciwniku, właśnie konkurencie, może być przeciwnik, bo to jest Satan, też oznacza przeciwnika, używa słowa Satan. Inni bohaterzy Biblii, mówiąc o innych ludziach, mówią słowo Satan, więc Satan wcale nie oznaczał pierwotnie jakiejś istoty duchowej, a tym bardziej kogoś przeciwnego Bogu. Satan oznaczał funkcję kogoś, kto właśnie w sądzie jest takim prokuratorem i później w Biblii to słowo również zaczęło określać jednego z aniołów, ale znowu podkreślmy aniołów, czyli nie jakichś zbuntowanych, złych duchów, tylko jednego z aniołów na dworze Pana Boga, który właśnie miał funkcję oskarżania, czy funkcję, można powiedzieć, takiego sprawdzania, można, czy jakiegoś takiego kontrolowania, czy podważania, szukania jakiegoś, prawda, słabego punktu u jakiegoś człowieka. I taką rolę pełnił Satan i pierwotnie był on jednym po prostu z aniołów Boga, który miał niewdzięczną funkcję, ale jedną z funkcji anielskich.
Adwokat diabła.
Trochę taki adwokat diabła, nie? Czy taki właśnie ktoś, kto szuka słabego punktu u człowieka. Nie?
Jasne. Słuchaj, tylko że ja zastanawiam się teraz nad tą swoją własną taką metaforą i tym porównaniem niebo, piekło, noc, dzień, i teraz mamy jachtę.
Światło, ciemność.
Tak, ale nie jestem pewien, czy na pewno, bo widzisz, jak mówię jasność i ciemność i piekło i niebo i dzień i noc, to są niejako poziomy równorzędne, prawda?
Antonimy, przeciwieństwa. Mhm.
Ale czy w Biblii, ale możesz tutaj włączyć refleksję teologiczną. Jesteś też teologiem, więc nie tylko czytasz, ale też cudownie to interpretujesz. Czy aby na pewno, no właśnie, Lucyfer, który jest po prostu zbuntowanym aniołem, czy aby na pewno przeze mnie stawianie tego w takiej równorzędnej opozycji jest na miejscu? Znaczy, czy naprawdę wszechmocnemu, jest wszechmocny Bóg? Mhm. I czy opozycją wszechmocnego Boga, jak nam się, czy jak ja przed momentem właśnie być może zupełnie niesłusznie i nieprawidłowo to porównałem, czy opozycją wszechmocnego Boga jest na pewno jakiś tam zbuntowany anioł, czy jest naprawdę słońce i noc, wiesz, piekło i niebo, czy to jednak, czy po prostu jasność jest dużo silniejsza od mroku?
No tak, właśnie jakby dobrze to ująłeś, to pytanie, bo faktycznie jest tak, że pierwotnie jeżeli patrzymy na religię biblijnego Izraela, tak, religię Pierwszego Testamentu, tam nie ma żadnej opozycji. Tam jest Bóg jako stworzyciel nieba i ziemi, a niebo i ziemia to jest meryzm, który oznacza wszystko, co istnieje. A więc mamy Boga, który jest absolutnym stwórcą wszystkiego, co istnieje i nie ma żadnej konkurencyjnej siły, żadnego konkurencyjnego królestwa. Jest jeden Bóg.
No właśnie.
I wtedy w takim aspekcie również ten Satan pełni po prostu rolę podporządkowaną absolutnie Bogu. Natomiast faktycznie, kiedy ta religia biblijna zetknęła się z helenizmem, a zwłaszcza troszkę wcześniej z zoroastrianizmem, czyli z religią staroperską, bo tu mówimy o Zaratustrze, tak, czyli takim półhistorycznym, półlegendarnym założycielu właśnie tej religii staroperskiej i gdzie właśnie mamy ogromnie silny dualizm. Właśnie to, co nazwałeś, to jest tak naprawdę teologia i filozofia nazywa to dualizmem.
Tak.
Czyli właśnie takie przeciwieństwa skrajne, takie, taka biegunowość. Niebo, ziemia, piekło, niebo. Znaczy właśnie światło, ciemność, prawda, i tak dalej, Bóg, szatan, więc...
Ale ten dualizm zakłada niejako wyrównanie sił,
tak,
prawda?
Tak, sił, na przykład balans. Tak, że mamy jakieś dwie siły, które, tak. które z jednej strony konkurują ze sobą, z drugiej strony się jakoś dopełniają, więc tak, taki dualizm, on był bardzo silnie obecny w religii zoroastriańskiej i wydaje się, że pod tym wpływem, czy to źródło sprawiło, że do religii biblijnego Izraela, do pism okresu drugiej świątyni w Izraelu właśnie dostało się elementy tego dualizmu. I on zaczyna być popularny gdzieś od III wieku przed Chrystusem właśnie, czy to Księga Henocha, czy później Księga Jubileuszy, czy kolejne inne apokryfy starożydowskie i też później trafiło to do wczesnego chrześcijaństwa. I w takim aspekcie szatan zaczął pełnić rolę właśnie takiego księcia ciemności, takiego można powiedzieć konkurenta wobec Boga. I powiedziałbym, że wspólnota z Qumran to jest ta wspólnota, która ten dualizm bardzo mocno rozwinęła. To jest jedna ze wspólnot takich żydowskich okresu czasów Jezusa, gdzie oprócz faryzeuszów i saduceuszów, czy faryzeuszy i saduceuszy, według Flawiusza mamy trzecią najważniejszą grupę żydowską, czyli właśnie Esenczyków z Qumran. Czy między innymi, którzy zamieszkiwali Qumran. I właśnie wspólnota qumrańska, a wiemy to, bo oni pozostawili po sobie bardzo liczne, fantastyczne, niezwykłe pisma, oni właśnie, chociażby w tak zwanym zwoju wojny, pokazują, że ten dualizm został w kulturze żydowskiej bardzo mocno rozwinięty, bo tam mamy synów światłości, synów ciemności. Królestwo Boga, królestwo właśnie Aszmadewy, czyli Asmodeusza, nie? Więc widać, że ten dualizm bardzo tak chętnie przyjął się w religii biblijnej i został zadomowiony. Natomiast tu trzeba podkreślić jedną rzecz, co powiedziałeś, że kiedy popatrzymy tak ortodoksyjnie na to, co mamy w Biblii, to tam nigdy nie będzie dualizmu takiego radykalnego, tak? Że owszem, jest królestwo ciemności i nawet Apokalipsa pokazuje walkę, jaką właśnie stoczyło Królestwo Niebios z tym królestwem właśnie rządzonym przez księcia ciemności, przez bestie, smoka i tak dalej, ale nigdy nie będzie równorzędności między tymi królestwami. Zawsze jest pokazane, że Bóg jest większy, że Bóg jest jakby jedynym tak naprawdę stworzycielem i panem. Pojawił się owszem jakiś bunt, czyli pojawiło się jakieś konkurencyjne królestwo, ale ono jest słabsze i ono przegra. Ale to, co zapytałeś, to jakby też daje mi taki asumpt do jeszcze jednej refleksji, w tym aspekcie, bo no uważam, że jest dosyć istotna. Mianowicie mamy dzisiaj w Polsce, w kościele katolickim zwłaszcza, ale nie tylko katolickim, takie formy religijności, które bardzo mocno znowu zbliżają się do takiego dualizmu. To znaczy, jak mamy takie formuły, gdzie ludzie podkreślają egzorcyzmy, siłę diabła, prawda? A mamy bardzo dużo takich form dzisiaj religijności, nie? I one są popularne też w social mediach, gdzie właśnie jakieś egzorcyzmy, siłę diabła, że tutaj, prawda, że tutaj diabeł może robić to, że tutaj trzeba mieć sunę egzorcyzmowaną, tu trzeba mieć medali świętego Benedykta, tu trzeba mieć jakieś inne siły zabezpieczające albo inne jakieś tam rytuały, modlitwy czy praktyki, które zabezpieczą mnie przed siłą diabła i tak dalej, nie? Że my się tego diabła boimy, to nagle coś okazuje, że jak tak popatrzę troszkę jako teolog z zewnątrz, to nagle widzę, że my właśnie w takiej formie religijności sięgamy po ten dualizm, czyli jakby trochę niechcąco
dodajemy mocy
tej złej stronie i trochę zaczynamy postrzegać chrześcijaństwo jako właśnie religię niemalże równorzędnej walki pomiędzy dwoma siłami.
A tak? To jest nieprawda.
A to jest oczywiście nieprawda. Z punktu teologicznego tak i biblijnego jest. Punktu widzenia ta siła jest jedna, tą siłą jest Bóg i tak naprawdę, nie wiem, wystarczy wiara w Boga, podążanie Jego ścieżką, nie wiem, korzystanie z tych łask i dóbr, które Bóg daje, żeby być jakby po tej stronie Boga. Także nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich rytuałów, egzorcyzmów i praktyk, prawda, półmagiczno-rytualnych, żeby przed tą stroną demoniczną się bronić.
No właśnie o to mi chodziło, o tę refleksję, że jakby moc i siła Boga jest nieporównanie większa od siły diabła.
No tak, tak trzeba było powiedzieć w teologii, natomiast faktycznie, tak powiedzieliśmy, to jest ważne, to co wybrzmi, bo faktycznie niektóre formy naszych praktyk religijnych sugerowałyby coś innego, sugerowałyby raczej taki zoroastriański dualizm, a tak, nie religię chrześcijańską.
Zawsze gdzieś tam o włos, że zawsze to jest tak. Na szali, że to jest jakaś tam równowaga, nie.
Dokładnie. Albo że na przykład diabeł ma większy wpływ na nasze życie, niż nam się wydaje, że tak jakby Bóg w ogóle nie miał wpływu na nasze życie i tak jakby Jezus w ogóle, czy Bóg nas nie chronił, a diabeł tak naprawdę może prawie wszystko z nami zrobić, bo w niektórych wersjach kaznodziejskich tak to wygląda, nie? Że diabeł praktycznie ma nieograniczoną moc działania na człowieka, ale tak jakby Pan Bóg nie miał. Nie?
No, przed chwilą wspomniałeś, że to jakby jednoznacznie to jakby jest jeden stworzyciel, prawda? Jest Bóg, który jest stworzycielem, a diabła może należy po prostu widzieć w tym kontekście w takiej roli, nie wiem, kusiciela. Mhm. Kusiciela, który próbuje z tej jedynej słusznej drogi człowieka ściągnąć. Ale to wszystko, znaczy to jakby kompetencje diabła się do tego sprowadzają, ale są nieporównanie mniejsze w porównaniu do kompetencji Boga.
I w porównaniu do tego, co mu się czasem przypisuje, prawda? Więc tak, rzeczywiście tak jest, że diabeł, można powiedzieć, jest, tak jak to Biblia pokazuje, właśnie raczej oskarżycielem i raczej pełni funkcję wobec Boga niż wobec człowieka. A to, co my określamy formą pokusy, to też pamiętajmy, że diabeł często był, nawet w teologii, takim wygodnym wytrychem, czy wygodną ucieczką przed tym, żeby przyznać, że myśmy zawalili, albo że są pewne siły w nas, które działają. Tak? Dzisiaj na przykład nauki różnego rodzaju pokazują, że są czasem siły bardzo naturalne, które nie mają jakiegoś nadprzyrodzonego pierwiastka, a również mogą powodować w nas takie czy inne decyzje. Mówimy o nawykach, o nałogach, o przywiązaniach, o różnego rodzaju uwarunkowaniach, tak? O jakimś determinizmie biologicznym, emocjonalnym, kulturowym, co, jakby to nie nazwać. Tak? Ale my jako ludzie bardzo lubimy zrzucać z siebie tą odpowiedzialność na przykład na różnego rodzaju. Więc jakby ważne jest obecność zła osobowego w Biblii jest faktem. Tak? W Biblii osobowe zło istnieje i jest narzędziem jakimś w rękach Boga do właśnie osądzania. Tak? Jest właśnie takim oskarżycielem. Natomiast ważne też, żeby nie przypisywać mu zbyt wielkiej roli i nie próbować zrzucać na niego wszystkiego, co nam się nie podoba. A takim troszkę kozłem ofiarnym lubimy sobie czynić.
Ale to ciekawe, co teraz powiedziałeś, że zło jest jakby narzędziem w rękach Boga?
Mhm, bardziej Boga niż człowieka. Dokładnie tak by wyglądało, czy tak by wynikało z analizy treści biblijnej, że diabeł jest przeciwnikiem człowieka, to jest ten lew krążący, tak jest powiedziane w tekstach Nowego Testamentu, że to jest lew ryczący, który krąży, tak, żeby gdzieś tam porwać człowieka, ale my jesteśmy chronieni przez Boga. Tak? W Biblii człowiek wierzący jest ukazany jako ten, który jest dzieckiem Boga, który nosi w sobie obecność samego Boga i to zło w ogóle go nie dotyka, w ogóle go nie dotyczy, w ogóle nie ma na niego wpływu, bo nie może mieć, tak? Bo jeżeli faktycznie uznajemy, że Bóg jest Panem świata, a nie diabeł, no to tak powinna ta hierarchia czy struktura wyglądać.
Jasne. Ale co mówi Biblia, co mówi dokładnie Pismo Święte na temat tego buntu? Mhm. Na temat tego momentu, w którym zło się staje, no tak. W którym staje się zły, tak. W którym zły wybiera drogę.
Tak, no zaśmiałem się dlatego, że my lubimy zadawać pytanie, co mówi Biblia, a tutaj akurat trochę jak zadałeś pytanie pierwsze o wniebowzięcie Maryi, nie? No nic Biblia na ten temat nie mówi, to znowu bym mógł powiedzieć, że nic Biblia na ten temat nie mówi, dlatego że te nasze wszystkie wyobrażenia o buncie aniołów, one mają raczej takie proweniencje dużo późniejszego rozwoju teologicznego. Zobacz, że pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, który mówi o stworzeniu świata, tam w ogóle nie pojawia się temat aniołów i w ogóle nie pojawia się temat buntu. Myślę, że celowo. Tak? Że to nie jest temat, że to nie jest najważniejszy temat. Bo jest powiedziane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli meryzm, a więc Bóg stworzył wszystko. Również pewnie jakieś byty duchowe. Ale tyle na ten temat. Nie? Dopiero późniejsze refleksje, one właśnie pochodzą z czasów wpływu zoroastriańskich, gdzie mamy księgę Henocha, późniejsze księgi, to one zaczną rozważać ten temat buntu, tak? To tam się po raz pierwszy pojawia temat tego, że aniołowie w niebie pod wpływem właśnie pokusy, jaką stanowiły ludzkie córki, czyli piękno ludzkich stworzeń, ci aniołowie właśnie dokonali w niebie buntu. I to jest interpretacja tego, co się znajduje w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju, taki bardzo dziwny, trudny, niezwykły tekst, taki trochę wręcz mityczny tekst Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane, że tam właśnie synowie Boga, widząc, że córki ludzkie są piękne, zeszli na ziemię, żeby z nimi współżyć. Nie? I to stało się pretekstem dla Księgi Henocha i późniejszych właśnie pism żydowskich, a później chrześcijańskich, do całej już rozbudowanej refleksji na temat buntu aniołów. Ale de facto Biblia o takim czymś nie wspomina. Mamy teksty z Księgi Izajasza oraz teksty z Księgi Ezechiela, które mówią o buncie jakiejś bardzo możnej postaci i my bardzo chętnie widzimy tutaj szatana, upadek Lucyfera, że byłeś synu jutrzenki, byłeś, prawda, niemalże do niebios podniesiony, a teraz upadłeś na samo dno. No, bardzo chętnie widzimy tutaj bunt anioła. Tak naprawdę te dwa teksty z Księgi Izajasza i Ezechiela, one dotyczą opisu królów Tyru, jeden opisu królów Tyru, a drugi króla babilońskiego albo asyryjskiego, nie? Więc to są bardzo przyziemne opisy.
Niezwykle to jest ciekawe, ale zobacz, bo w Księdze Rodzaju, no właśnie pytanie, czy w Księdze Rodzaju jest już zło? Mhm. Czy tam jest zło, czy tam jest tylko kuszenie? Mhm. Czy tam jest tylko kusiciel? Czy to już jest zło wcielone? Czy tam jest już obecny szatan? Czy wąż jest po prostu właśnie satanem, w sensie jakimś rodzajem takiego, wiesz, istoty, która ma wypróbować naturę człowieka? Czy to jest zło?
Powiem ci tak, tutaj w Didaskaliach jakoś tak zawsze nam się super rozmawia, nawet dlatego cię do czegoś przyznam, że to jest tak niezwykły temat, właśnie temat obecności węża w raju, że ja powiem ci, że już chyba z 5 razy zmieniałem zdanie na ten temat. Jako teolog, ale jako też badacz, biblista, nie? Że jakby, że ciągle nie mogę dojść do tego, bo z jednej strony, ja powiem ci, jak jest, to znowu jest temat, wiesz, to moglibyśmy 1,5 godziny tylko o tym rozmawiać, ale tak dosłownie krótko, że z jednej strony, nie tylko w pierwszym rozdziale, ale w całej Księdze Rodzaju wąż nigdzie nie jest nazwany szatanem. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest istota duchowa. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest Lucyfer. Więc z jednej strony autor Księgi Rodzaju kompletnie ignoruje to, co my dzisiaj bardzo chętnie byśmy chcieli przyznać tej postaci, temu symbolowi węża, że to jest oczywiście Lucyfer, zły duch, szatan, właśnie ten początek buntu. Księga Rodzaju z jednej strony absolutnie milczy i wydaje się traktować po prostu węża jako jedno ze zwierząt po prostu rajskich, tyle że mówiące ludzkim głosem. No okej, jest to jakieś tam nietypowe, no ale w Biblii czasem się zdarza, no mamy oślicę Balama, ona też mówi ludzkim głosem, więc to jest raczej rodzaj symbolu, przypowieści, tak? Mhm. Rodzaj takiej literatury, która jest literaturą sensu, a nie literaturą faktu. To jakby mamy wyjaśnione, to wiemy już, nie pierwsza rozmowa, więc takie rzeczy wiemy, że wasza Księga Rodzaju jest bardzo symboliczna. Więc z jednej strony wydaje się, że to zwierzę jest niczym innym, jak po prostu zwierzęciem, które jest bardziej przebiegłe niż inne zwierzęcia, bo tak dokładnie opisuje autor Księgi Rodzaju, że po prostu było to zwierzę, no ale z drugiej strony to zwierzę no robi coś nietypowego, wyjątkowego. Nigdzie nie jest nazwane istotą duchową, szatanem, diabłem, przeciwnikiem Boga. Wydaje się, że jest tam właśnie wręcz z dopustu Bożego, tak? Bo to Bóg tworzy raj i Bóg tam umieszcza tego węża. Tak? Tam się nie dzieje to coś poza Bogiem. Więc to jest bardzo dziwne. No ale z drugiej strony ta istota, jak powiedzieliśmy, mówi ludzkim głosem. Jest jakiś jakby symbol, nie? Jest przebiegły. No, próbuje człowieka zwieść wyraźnie w inną stronę niż Bóg. Kto ma rację, to na tym etapie jeszcze nie wiemy, bo Pan Bóg mówi, zjedźcie z tego drzewa, to umrzecie. Wąż mówi, zjedźcie, a nie umrzecie. Oni zjedli, nie umarli. No to tak jakby ten wąż miał rację, nie? No bo tylko oczywiście chodzi nie o tą śmierć taką fizyczną, tylko pewnie chodzi o tą śmierć taką duchową, już pełną, nie? Ale sam fakt jest taki, że Księga Rodzaju jest tutaj otwarta na ogrom różnych interpretacji. Tak jak ci powiedziałem, ja w mojej karierze czytania tego tekstu, a pewnie z 200 razy już jakby wykładałem ten tekst i analizowałem go i ten, to po prostu...
Ale tutaj ważny nawias, bo to dla tych, którzy być może nie znają twoich kompetencji i twojego CV, twojego doświadczenia, ty nie mówisz o tym, że to nie jest nazwane po polsku szatanem, złem. Ty tak, mówisz o oryginalnych tekstach.
Oczywiście, no ja badam to
które
tak.
Które ty tłumaczysz, które ty czytasz w oryginale absolutnie, więc to nie jest... Więc to jest ważne, żeby to podkreślić.
Prawda? Tak, bo mam te teksty w oryginale i to daje nam takie jakby okno na świat, którego my nie mamy troszkę, my tak jakby troszkę ten cukierek przez papierek, nie? Że jakby dostęp do tych tekstów w oryginale...
Jest już przez kogoś ubrany.
Jest ubrany, natomiast dostęp właśnie teksty oryginalne, one nam otwierają jakby dostęp do języka autora i też do świata kontekstu, bo tam się pojawiają gry słowne, tam się pojawiają pewne aluzje, nie? Które faktycznie w tłumaczeniu giną, a w oryginale stają się i też aluzje do innych tekstów i tak dalej. Tak, to jest ważne.
Niezwykle to ciekawe. Wiesz, albo, bo to mogłoby oznaczać, że w pewnym sensie tam w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju nie ma zła, jest próba bardziej, prawda? Jest to takie kuszenie, jest coś w rodzaju testu, ale nie zła wcielonego.
No bo, no, słuchaj, to jest bardzo, to właśnie to jest tak potężne pytanie, nad którym ja się mierzę, tak jak powiedziałem, lata, no bo jeżeli my przyznamy, że w raju jest wąż jako zło, no to kto jest jego stwórcą? Bóg. No to Bóg stworzy zło? Nie? Na przykład judaizm by nie miał raczej z tym problemu. Dla judaizmu raczej problem nie. Ale z punktu widzenia takiej filozofii chrześcijańskiej, która 2000 lat się rozwijała i też w oparciu o całą kulturę i filozofię spuścizny grecką, no to wydaje się, że powiedzenie, że Bóg tworzy zło, jest no, całkowicie rozwalające w ogóle ideę Boga, bo ideą Boga jest bycie dobrym. Jakby dobro to jest jeden z absolutnych jakby cnót, przymiotów, w ogóle kwintesencja.
Źródło dobra.
Źródło, które w ogóle określa samego
no, tym bardziej, że
jego imieniem.
Tym bardziej, że jeżeli w tym wężu chcielibyśmy widzieć szatana, bo tak się przyjęło w tradycji, mówi, że to jest po prostu diabeł wcielony szatan, czyli zbuntowany anioł, czyli ten bunt musiał się wcześniej wydarzyć. Ale no właśnie, nie ma mowy, żeby nie wcześniej.
Nigdzie o tym w Księdze Rodzaju nie ma mowy i nawet właśnie o tym nawet nie ma mowy, że ta istota jest zbuntowana. Właśnie to jest to, że Księga Rodzaju sama w sobie nie mówi o buncie tej istoty. Ona po prostu mówi, że tak jak Pan Bóg stworzył w raju drzewo życia, tak stworzył drzewo poznania dobra i zła, co już jest ciekawe, tak w raju jest, pojawia się ten wąż. Nie? On na pewno, jakby poza wszystkim, to jakby jest ogromna tematyka, ale ten wąż, to co na pewno, to co mogę powiedzieć jakby jako pewnik, oprócz wielu znaków zapytania, które sam mam, czytając ten tekst, to jest to, że wąż i jego głos jest wyraźnie ogromnie istotnym biblijnym symbolem, bo jest symbolem wolności. Co to oznacza? Że Bóg nie stworzył człowieka jako maszynkę, bo gdyby stworzył Bóg świat dobry, wszystko w nim było dobre, to tak jakby człowiek byłby zdeterminowany do czynienia dobra, nie? Czyli nie mógłby samodzielnie podejmować decyzji. Wydaje mi się, że obecność węża w raju, na tym drzewie dobra, poznania dobra i zła, to jest symbol, który oznacza dar największy, jaki może być w ogóle dla człowieka, czyli dar wolności, nie? Że człowiek może podejmować decyzje i to jest ogromna taka, można powiedzieć, ryzyko, które Bóg podjął, bo człowiek, dając człowiekowi dar możliwości podjęcia decyzji, również zgadza się Bóg na to, że człowiek może podjąć tą decyzję w inną stronę niż na przykład Bóg by chciał, czyli na przykład w odrzuceniu Boga. Nie? Więc najwięksi filozofowie mówią o tym w ten sposób, że tutaj mamy do czynienia z jakąś tajemnicą ludzkiej wolności, nie? Że to jest symbol właśnie wyrażający coś, co człowiekowi gdzieś tam zostało przez Boga dane.
Ale niezwykle ciekawe. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak to jest możliwe, że my rozmawiamy o tym już w 2000 lat po narodzeniu Chrystusa, mieliśmy 2000 lat na interpretację akurat, a właściwie nawet więcej, i ty wybitny badacz, mówisz, że sam 5 razy zmieniałeś zdanie i wciąż się nad tym zastanawiasz. Jak to jest możliwe, że nikt ci tej odpowiedzi nie napisał do tej pory?
Powiem ci, że to jest możliwe dlatego, że właśnie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, bo akurat o tym mówimy, ale pewnie dotyczy też wielu innych tekstów biblijnych, one są napisane w stylu i języku, to jest konwencja literacka, która jest, to jest tak zwana, właśnie to jest tak zwane poznanie pierwotne, język symbolu, obrazu i metafory. A taki język z natury jest otwarty na interpretację. Co ciekawe, jest otwarty też na reinterpretację. Czyli ja nie twierdzę, że jak my nawet dzisiaj coś poznamy i powiemy, że tak jest, to za 50 lat my powiemy o tym tekście co innego, nie? Więc jakby to jest chyba natura tekstów symbolicznych i takich głęboko metafizycznych, nie? Bo to jest tekst pisany bardzo prostym językiem i obrazowym, ale to jest specyfika właśnie filozofii pierwotnego człowieka, nie? Pisanie za pomocą symboliki, za pomocą metafor i obrazów i taki język z natury jest otwarty na interpretację i reinterpretację.
No teraz to moje pytanie teraz, to ono jest bardziej pewnie pytanie o naturę doktryny Kościoła, ale to zacznę pytanie podobnie jak poprzednie. Jak to możliwe? Bo widzisz, nie takie rzeczy w Kościele już ustalono, prawda? No tak, nie takie rzeczy, nie na takie rzeczy się umówiono, bo to bardzo często jest po prostu pewna umowa. Czy na jednym czy drugim soborze pewne rzeczy ustalamy i tak jest. To jest dogmat i od dzisiaj tak to zostało ustalone, tak jest. A to wciąż nie.
Znaczy to, bo tak trzeba wierzyć. No tak, dokładnie tak.
Prawda?
No.
Już tyle no ustalono, a to tego wciąż nie ustalono.
Rzeczywiście, jest tak, że są jakieś rzeczy, które Kościół ustalił, ale to wcale nawet te rzeczy, co się okazuje, ja nie jestem znowu historykiem dogmatu, ale nawet rzeczy, które Kościół już ustalił, okazuje się, że one dalej podlegają interpretacji.
Okej.
Okay. Dalej, tak jakby o historii dogmatu mówimy dzisiaj tak, że raczej Kościół ustalił pewne ramy, w ramach których dalej jest możliwa ogromna reinterpretacja, chociażby tak jest z dogmatem o grzechu pierworodnym, czyli właśnie jednym z dogmatów wyciągniętych z opowieści o stworzeniu świata i o upadku, nie? Grzech pierworodny. Ten dogmat. Więc tak, rzeczywiście jest tak, że pewne rzeczy są ustalone i nawet w ich ramach dokonuje się reinterpretacja, no ale tak jak powiedziałeś, mamy cały obszar badań, w których cały czas mamy znaki zapytania. I to jest chyba też piękne w tym wszystkim, nie?
No właśnie, Marcin, ale to jest trudne pytanie, które ci teraz zadam. Możesz całą mocą różnych aspektów swojej osobowości, wiedzy i doświadczenia na to odpowiedzieć. Ale wiesz, mam takich przyjaciół, którzy
albo oglądają... wymigać się od odpowiedzi.
Słucham?
Albo wymigać
albo
się od
odpowiedzi. Wymigać. No, masz to jest kwestia tej twojej wolności, którą masz. Wiesz, mam takich przyjaciół, którzy oglądają didaskalia z profesorem Majewskim i mówią, Boże, jaki to jest mądry gość. W sensie, co za, powiem ci w skrócie, co za strata, że ten wybitny umysł zajmuje się interpretacją jakiejś księgi czy książki. Znaczy, i teraz zobacz, chodzi o to, że jak sobie człowiek wierzący, naprawdę szczerze wierzący, ma poradzić z taką sytuacją, w której mówimy o słowie Boga, o pewnych mądrościach, zasadach, które płyną do nas ze światów od jedynego dobrego Boga, które jednocześnie podlegają różnym interpretacjom, reinterpretacjom ludzi. Pewne rzeczy są nieustalone, są decydowane przez ludzi. Jak sobie człowiek wierzący ma właściwie z tym poradzić? Jak sobie, przepraszam, nie tylko człowiek wierzący.
Tak, tak, nie tylko.
Wybitny, dokładnie, tak. Inteligentny, tak. Racjonalny człowiek wierzący.
Racjonalny człowiek, oczywiście.
Sobie z tym poradzić.
Nie, to jest jakby naturalna potrzeba, że oprócz jakichś takich zjawisk jak domknięcie poznawcze, że my fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, jak się sprawy mają i kiedy nie wiemy, to czujemy dyskomfort psychologiczny, psychiczny i niepokój, to rzeczywiście z punktu widzenia religijnego to też jest problem, bo rzeczywiście z jednej strony mamy dogmaty, czyli wydawałoby się, że to też pokazuje taką ludzką potrzebę ustalenia, że my chcemy wiedzieć, jak jest. Nie? I dogmat to jest próba odpowiedzi Kościoła na właśnie ludzką potrzebę ustalenia, jak jest. Natomiast ja bym powiedział tak, że jak sobie ma z tym człowiek wierzący poradzić? Ja myślę, że moja droga na przykład jest taka, czy mój sposób czytania Biblii i jakieś takiego podchodzenia jest taki, że ja też wcale nie byłem taki otwarty na przykład na zadawanie pytań. Ja raczej jakoś tak pamiętam, że też we mnie takie dogmatyczne, takie apologetyczne, takie mocno zamknięte spojrzenie gdzieś tam może nie dominowało, ale było mocne.
A to nie jest dobre dla naukowca.
A poza tym jakby chyba właśnie na podstawie badania tych tekstów zrozumiałem, że żeby temu tekstowi nie narzucać tego, co ja chcę w nim widzieć, ale otworzyć się na znaczenie, które w nim jest, w tym tekście, to ja muszę się trochę otworzyć właśnie, nie? Że kiedy ja chciałbym potwierdzić swoje tylko jakieś dane, to ja wtedy tak naprawdę bardziej chcę, żeby ten tekst służył mi, czyli jakby ciągnę ten w moją stronę, go wykorzystuję.
To jest jakiś bias, tak, dokładnie, skrzywienie w interpretacji.
Tak, żeby on po prostu poparł to, co jej tak chce, żeby było poparte. Nie? Natomiast jakby rola badacza jest taka, że raczej otwierasz się i patrzysz na to, co ten tekst mówi na jego własnych prawach i to trochę tak otwiera ten umysł i faktycznie powoduje, że jest możliwość taka, i to wcale nie przeczy możliwości człowieka wierzącego, że możesz zostawić pewne rzeczy albo które nie mają odpowiedzi, albo takie, które ciągle wymagają jakiegoś pogłębienia, tak? Że to nie jest jakoś sprzeczne z wiarą, z religią, z uznaniem, że Bóg jest stały, jeden, stabilny, tak? Że jest jakaś biblijna prawda, ale że my tak naprawdę tej prawdy nie tyle mamy, tylko że do niej dążymy, że ją poszukujemy, nie? Bo my byśmy chcieli prawdę mieć. To jest trochę taki problem nasz jako ludzi. My byśmy chcieli prawdę mieć. A my tak naprawdę...
Prosty drogowskaz. No,
a my tak, no właśnie. Drogowskaz to jest akurat dobre określenie, bo drogowskaz to jest nie tyle...
Okej, no tak.
Bo
tak.
To nie jesteś u celu, jesteś
tak,
w drodze.
Tak, okay.
To jest fajna metafora, bo okay. To pokazuje, że jesteś w drodze, nie? Natomiast my byśmy chcieli być u celu i naprawdę, tak naprawdę już wszystko mieć.
Jednoznaczną receptę, jak zrobisz tak, to na pewno tak będzie, tak, a to jest... Tak.
Ale taki świat byłby mało ciekawy, powiem.
Tak. Więc wydaje mi się, że... Pamiętasz w swojej takiej naukowej pracy nad czytaniem oryginalnych tekstów Pisma Świętego, że właściwie to jest kwestia takiego osobistego, ale naukowego procesu, że ty coś badasz, analizujesz naukowymi narzędziami, posługujesz się racją, rozumem, a jesteś jednocześnie osobą wierzącą i teraz tak, czytasz to, prowadzisz badania i dochodzą do ciebie wnioski, po których przechodzi cię dreszcz po plecach, bo myślisz sobie, czy to w ogóle mi się nie klei z tym, w co ja wierzę, co mi ksiądz na religii na katechezie opowiadał. W ogóle to w ogóle nie pasuje. Znaczy, przecież Boże, ja być może właśnie odkryłem coś, no tylko na chwilę, być może tylko w tej intymnej chwili badania, no podważa jakieś fundamenty wiary. Miałeś taki...
Patrycjuszu, no żeby to raz? Nie, no oczywiście, że tak. To jakby w ogóle to jest coś, co też jakby otwiera w ogóle oczy i to otwiera też drogę taką naukową, nie? Że zaczynasz rozumieć, że jeżeli nie chcesz być skostniały i tylko bronić swojego, no to musisz trochę tak otworzyć się na takie doświadczenie, nie? Że na przykład wyczytasz coś, albo zrozumiesz coś, albo poznasz coś, co nie jest zgodne z, na przykład z dotychczasowym twoim jakby przekonaniem, nie? Ja takich rzeczy miałem bardzo wiele i to też trochę mnie uformowało jako też naukowca, jako człowieka wierzącego. Zdecydowanie mnie to uformowało, że jestem dużo bardziej dzisiaj taki otwarty, ale też sceptyczny wobec właśnie takich prób dogmatyzowania. Ja widzę, że my jesteśmy właśnie w drodze. My jesteśmy zdecydowanie bardziej w procesie niż na jego końcu. I tak, jestem otwarty. Wiele takich rzeczy miałem. Nawet chociażby a propos, nie wiem, coś żeśmy mówili o tam Święty Pawle. No, już samo powiedzenie, że Ewangelie nie są najstarszym pismem chrześcijańskim, tylko mamy jakieś pisma u Pawła i akurat u Pawła na przykład w ogóle Maryja się nie pojawia, w ogóle to jego nie interesuje, tak? U Marka w ogóle praktycznie, no to już dla człowieka tak bardzo katolicko formowanego i maryjnie, to już może na przykład budzić pewne taki dyskomfort, nie? Mhm. Okazuje się, że to można spróbować później przepracować, czy spróbować to zrozumieć lepiej.
I jak... miałeś wiesz, jakieś w tej swojej naukowej karierze takie nie tyle chwilę zwątpienia, co chwilę jakiejś takiej głębokiej refleksji, dialogu z, nie wiem, jakimś wybitnym teologiem, żeby sobie swoje pewne ustalenia wybitnego badacza pisma, ale naukowca, mhm. żeby sobie to zestawić z jakimś wybitnym teologiem, profesorem teologii, jakimś wybitnym duchownym, który ci to próbuje po prostu to, co ty odkryłeś, to, co ty rozumiesz, to, co ty wyczytałeś, jakoś wpisać w religijny kontekst?
Powiem ci, to jest dobre pytanie. No, ja szukam inspiracji, szukam autorytetów i szukam właśnie wielkich, którzy trochę mi podpowiedzą, pokażą i tak dalej. I jakieś momenty w swoim życiu miałem, tak? Takich ludzi, pism, czy gdzieś, które mnie gdzieś zainspirowały. Ale muszę też powiedzieć, że w jakiejś części, w moim przypadku to jest nawet, powiedziałbym, że w dużej części, jest to takie dość mocno samodzielne jednak poszukiwanie, nie? Bo są rzeczy, których ja wiem, jak to wygląda i to wcale, i jakby, a refleksja Kościoła na ten temat jest żadna. To się praktycznie nie pojawia, nie? Więc są momenty, w których się inspiruję jakimiś wielkimi teologami, gdzie oni mogą na przykład mi podpowiedzieć, albo w jaką stronę teologia się rozwija, ale są też rzeczy, które człowiek, które człowiek tak samodzielnie próbuje, nie? Tak trochę na własną rękę, bo styka się z czymś, co jakby, a nie widzi.
A nie bywasz tak. w tych ostatnich wycieczkach trochę samotny czasami?
No nie, no myślę, że samotny nie jestem w tym sensie, że wielu jest takich ludzi, no bo każdy gdzieś poszukuje.
No ale nikt nie wie, wiesz.
Ale tak, na przykład...
niewielu wie aż tyle.
Tak, ale są takie pytania, które stawiam i faktycznie na przykład odpowiedzi nie znajduję, w sensie, że na przykład we współczesnych rozważaniach teologicznych, refleksjach, tak. Są takie momenty, pytania czy zagadnienia, w których może nie tyle jestem sam, ale faktycznie fajnie by było, gdyby takich refleksji pojawiło się więcej, pochyleń jakichś tam, natomiast na przykład tego nie ma.
Jasne. A no bo mówiłeś o tym, że osobie wierzącej, która próbuje naukowo badać Biblię, jest w jakimś sensie trudniej, no bo są te klisze narzucane, więc musisz się tego trochę pozbyć.
Tak, dokładnie. No jako naukowiec zdecydowanie ja muszę być taki obiektywny, nie? Więc ja jakby nie mogę starać się właśnie narzucać tekstowi chociażby moich klisz, nie wiem, że chciałbym, żeby ten tekst mówił o tym, nie? Ja się raczej tego wyzbyłem, ale to zawsze jest, zawsze tak jest, zawsze mamy jakieś nastawienie, zawsze, to jest oczywiste, że nigdy nie jesteśmy jakoś tam bardzo obiektywni, ale tak, jakby model pracy naukowej jest taki, że raczej staramy się...
No właśnie. A czy znasz wybitnych biblistów światowych, którzy są ateistami?
Nie wiem, czy są ateistami, ale na pewno, jest Bart Ehrman, tak? To jest ten taki znany amerykański biblista, który był bardzo ewangelikalnym, czyli bardzo wierzącym biblistą. I akurat jego badanie Biblii doprowadziło do niewiary i on teraz jest, można powiedzieć, takim, nie chcę powiedzieć walczącym, ale jest dalej naukowcem, jest świetnym. Tak? Jeżeli chodzi o krytykę tekstualną Nowego Testamentu, to jest jeden z najlepszych światowych specjalistów. To nie ma w dwóch zdań. Nie? Natomiast teraz występuje raczej z perspektyw takich właśnie agnostyczno-ateistycznych. Więc jakby tak, są badacze, którzy są bibliści, być może na pewno, którzy mają różne podejście do wiary i tak dalej, więc... Natomiast jak pytasz mnie o biblistę, to raczej ja mam w głowie obraz kogoś, kto jest po prostu dobry w swoim dziedzinie, w swoim fachu, nie? Bo co innego, już mnie pytasz o teologa. No to dla teologa założenie, że jest wierzący, to raczej jest oczywiste i raczej jest potrzebne wręcz, żeby uprawiać dobrze teologię, bo to uprawiamy w ramach pewnego języka, pewnego jakby świata też wyobrażeń, kultury, doświadczeń, nie? Że trudno być teologiem spoza. Dlatego jeżeli pytałbyś mnie o teologa, to powiedziałbym, że wtedy pytanie o wiarę jest bardzo zasadne. Natomiast kiedy pytasz mnie o biblistę, to ja raczej wyobrażam sobie po prostu fachowca w danej dziedzinie. Mniej pytam go o to, w co wierzy, natomiast bardziej chciałbym, żeby on znał języki, znał kulturę, znał historię, znał chronologię, znał odkrycia i wiedział, o czym mówi. Nie? A dopiero później możemy też porozmawiać na temat, co to znaczy dla niego jako człowieka wierzącego albo niewierzącego. Mhm.
Ale to ciekawa historia tego amerykańskiego biblisty, którego badanie Biblii doprowadziło do utraty wiary. To jest w jakimś sensie przerażająca perspektywa, taka, że wiesz...
Znaczy przerażająca, po prostu ja bym powiedział tak, Biblia jest otwarta na to, to znaczy jeżeli my wierzymy w Pana Boga i wierzymy, że Pismo Święte jest jakby z inspiracji Bożej, to trzeba się też zgodzić na to, że ono jest takie jest. To znaczy, że Pan Bóg pozwolił, zechciał i że jakby się w tym nie broni, tak? Że dał Pismo Święte takie. I dlatego faktycznie dla jednego rozważanie pogłębione Pisma Świętego będzie drogą do niewiary, dla kogoś innego może go bardzo budować, może bardzo, nie wiem, pomagać jego życiu duchowemu, a wręcz, nie wiem, dawać mu zrozumienie świata, zrozumienie czy jakieś subiektywne poczucie prawdy, tak? Więc...
Drogi są różne i kierunki są różne. Na koniec chciałem cię jeszcze zapytać, bo być może ten wątek pewnie się wcześniej, bo on mi jakoś pięknie pasował w którymś momencie, kiedy rozmawialiśmy trochę o właśnie o Bogu, który, no sam powiedziałeś, nie mógł, kiedy rozmawialiśmy o Księdze Rodzaju, pierwszym rozdziale, o szatanie, a właściwie o kusicielu, a właściwie po prostu o wężu, który mówi ludzkim głosem. No, sam powiedziałeś, że Bóg nie mógł stworzyć zła, prawda? Wiadomo, że jest źródłem dobra i dobra.
To już jest pytanie, w jakiej jakby obracamy się teologii, nie? Bo tak jak powiedziałem, teologia żydowska raczej by tutaj nie widziała problemu, ale taka teologia bardziej filozoficzna, chrześcijańska zdecydowanie widzi tu problem. No to, Bóg nie mógł stworzyć zła.
No to w kontekście właśnie Boga, który jest wyłącznie dobry i czyni wyłącznie dobro, czy stwarza wyłącznie dobro, chciałem cię o Księgę Hioba zapytać. Mhm. Jak to można by interpretować? Czy Bóg także w świetle...
No tak. Ona się tutaj dobrze pasuje, właśnie zazębia, bo chociażby też tamten Satan się pojawia, nie?
No to pytanie o to, czy rzeczywiście po lekturze Księgi Hioba możemy podtrzymać to stwierdzenie, że zło Bogu jest kompletnie obce.
No tak, Księga jest bardzo taka, powiedziałbym, inspirująca intelektualnie, ale też kontrowersyjna rzeczywiście i taka była od samej starożytności, biorąc pod uwagę już sam fakt, że jak się wydaje, epilog został w niej później dopisany. Więc już sami starożytni redaktorzy biblijni, albo sami starożytni Izraelici, którzy przechowywali tradycję historii Księgi Hioba, wydawało się im, że dla pewnie funkcji, nie wiem, dydaktyczno, takich moralizatorskich, lepiej będzie, żeby ten Hiob na koniec wszystko odzyskał, tak? I był taki, nazwijmy to, happy end, nie? Więc ta księga jest faktycznie ciekawa, trudna, kontrowersyjna. Ona burzy nasz świat taki poukładany, nie? Bo ona wchodzi w polemikę, bo owszem, my księgę chyba jakby kojarzymy z tematem cierpienia. Ona rzeczywiście podejmuje temat, skąd się bierze cierpienie na świecie, jak człowiek ma się zachować w cierpieniu i jaki jest cel cierpienia, czyli czy ono w jakąś stronę mnie prowadzi, czy nie prowadzi. Więc zdecydowanie księga Hioba z jednej strony jest o cierpieniu, ale ona podejmuje dużo bardziej radykalne pytania, bo ona tak naprawdę podejmuje pytania w ogóle o człowieka, o świat i o Boga. To jest księga fundamentalna, można powiedzieć, z antropologicznego, teologicznego, filozoficznego punktu widzenia. Ona podejmuje w ogóle pytanie o to, czy religia ma sens, czy taka religia, w której na przykład właśnie działa zasada odpłaty, czy to nie jest po prostu interesowne, tak? Czy człowiek z natury może być w ogóle, może z siebie wykrzesać dobro, czy tylko robi coś dla własnego interesu, nie? To są tak fundamentalne pytania, bo ja bym jednak chciał żyć w świecie, gdzie na przykład nie tylko to, co robię, ono daje mi jakiś interes, ale gdzie jednak człowiek może
bezinteresownie podjąć
decyzję, że na przykład zrobi coś dobrego dla kogoś, dla drugiego człowieka.
Po prostu, bezinteresownie.
Tak się zadaje pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? I dlatego Hiob, jakby pytanie o Hioba to jest bardzo radykalne pytanie, bo to jest pytanie, które szatan tam stawia w tej księdze. I nie o to, czy Hiob jest pobożny, czy niepobożny, tutaj wypróbujmy go i zobaczymy. To nie jest bajka o zakładzie, tak powszechnie rozumiemy, że to jest taka igraszka Pana Boga, że Bóg się z szatanem założył, czy Hiob jakby wytrzyma, czy nie wytrzyma, nie? Tak my sobie to rozumiemy. Nie, ten Hiob jest tutaj reprezentantem ludzkości, nawet to brzmi górnolotnie, ale trochę tak jest, że w tej księdze Hiob jest reprezentantem człowieka jako gatunku, jako natury ludzkiej. I on ma jako człowiek odpowiedzieć na pytanie w ogóle, czy człowiek jest dobry, czy człowiek w ogóle może z siebie cokolwiek wykrzesać dobrego, czy jest faktycznie maszynką, która tylko odpowie Bogu dobrem wtedy, kiedy jest to dla niego dobry interes, nie? Więc to jest księga, która zadaje fundamentalne pytanie w ogóle o obraz Boga, o człowieka i o świat. Natomiast sama konwencja literacka, pamiętajmy, gatunek tej księgi, konwencja literacka, to jest przypowiastka mądrościowa. Jakby nie traktowałbym tego wszystkiego, co tam się dzieje dosłownie. No, to nie jest księga historyczna, tak? To zdecydowanie jest przypowiastka mądrościowa, w której Hiob jest tylko jakimś symbolem, znowu jakimś obrazem. Samo to, że pochodzi gdzieś tam z jakiejś krainy niewiadomej, bo to Uc to jest jakieś... Tak? Księga się zaczyna, że Hiob był z Uc. No, my nie mamy pojęcia, co to w ogóle jest, nie? Mm. Ale, to jest jakiś człowiek znikąd.
Ale w tym sensie i w tym sensie właśnie to dopisanie po latach tego epilogu też cię nie razi, rozumiem, tak? Bo jeżeli to jest konwencja, no bo wiesz, tak, no przed chwilą powiedziałeś, tak, że dla wierzącego Pismo Święte jest, no przyjmujemy, że to jest słowo Boga, czy Bóg chciał, żeby to tak zostało spisane, żebyśmy to interpretowali, no ale, no i zaraz potem mówisz, że jest jakaś przypowiastka, która jest tak... przerażająca w pewnym sensie, że potem musiał być zredagowany, dopisany inny epilog, żeby to tak źle się nie...
Nie, ja bym powiedział, że to nie jest przerażające. Właśnie, że ja bym powiedział tak, że, że to, że epilog został dodany, to nie zmniejsza ostrza potężnej filozoficznej refleksji i krytyki, która pada w tej księdze wobec religijności takiej bardzo takiej statycznej... Jakiej?
Transakcyjnej?
Transakcyjnej, albo takiej statycznej, albo takiej powiedzmy, jak to powiedzieć, no takiej oceniającej, aha, tobie się źle wie, tutaj coś ci się złego stało w życiu, Bóg cię pokarał, nie? My jesteśmy szybcy w ferowaniu wyroków religijnych, no tak, nie? Więc ta księga zdecydowanie polemizuje z ludźmi, którzy uważają, że w religii wszystko wiedzą, wszystkich oceniają, ten dobry, ten zły, ten dobrze, ten źle, prawda? A my mamy bardzo, bardzo pokusę takiej właśnie postawy religijnej, nie? Więc jakby to, że ten epilog został dodany, on jest ważny z takiego moralnego, jakiegoś takiego właściwie bardziej edukacyjnego, dydaktycznego punktu widzenia, ale on nic nie umniejsza jakby ogromnemu, ciekawemu, takiemu potężnemu ostrzu filozoficznemu, które w tej księdze jest wyrażone. Nie? I to jest perełka w ogóle światowej literatury, niezależnie od tego, czy ona byłaby w Biblii, czy nie. To jest wielka księga.
Wiesz co, spotkania z tobą jak z nikim innym, serio, jak z nikim innym pokazują mi, jak ważne są didaskalia. Naprawdę, jak ważne są te szczegóły, detale, to, co obok, ta właśnie instrukcja zrozumienia i jak świat, a my w tym wszystkim, czy świat nas, naszej kultury, naszych wierzeń, naszej religijności jest po prostu zniuansowany, jak nie jest taki prosty, prawda, jak nie jest taki czarno-biały. Tym bardziej ci serdecznie za te spotkania dziękuję.
A ja dziękuję za taką możliwość, bo tutaj ja się czuję to jak troszkę takim w mateczniku, bo faktycznie, czy w takim miejscu, gdzie zadajesz takie pytania, gdzie możemy porozmawiać faktycznie na myślę, że ciekawe dla naszych widzów tematy. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Marcin Majewski, biblista, teolog, popularyzator wiedzy. Proszę Państwa, polecam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zetknąć się z kanałem Marcina na YouTubie. Kanał po prostu Marcin Majewski tam jest.
Teraz jeszcze strona internetowa majewskimarcin.pl. Zapraszam.
Majewskimarcin.pl. Tam dużo, dużo więcej dobra tego rodzaju, najwyższej próby refleksji od profesora Marcina Majewskiego niż tutaj w didaskaliach, ale wciąż się w didaskaliach pojawia, za co jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję.
Patrycjusz Wyżga, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.